Wstęp do Księgi Wyjścia. Nazwa księgi, pochodząca od greckich tłumaczy, Exodus, to jest wyjście domyślne z Egiptu, ujmuje tylko częściowo treść Księgi Wyjścia. Odpowiada ona zaledwie pierwszej i drugiej części księgi, gdzie jest mowa o uwolnieniu Izraelitów z Egiptu i ich podróży do Góry Synaj. W części zaś trzeciej i czwartej tej księgi mieści się opis zawarcia przymierza na Synaju i różnych prac tyczących się kultu. Wreszcie opis odstępstwa Izraela i odnowienia przymierza. Biblia hebrajska zatrzymuje jako nazwę księgi pierwszej słowa Veele Shemot. Księga Wyjścia kontynuuje opowiadanie Księgi Rodzaju o patriarchach izraelskich, a w szczególności o gościnnym przyjęciu przez Faraona ojca i braci Józefa, którzy mieszkając we wschodniej części Delty Nilu, rozrośli się z biegiem lat w wielki naród. Ten szybki rozrost Izraelitów w Egipcie przeraził Egipcjan i ich władców, to też postanowiono ciężkim uciskiem położyć temu kres. Jednakże w zamiarach bożych ucisk i prześladowanie Izraelitów miały oddalić ich od religii Egipcjan, a skłonić do powrotu do ziemi ojców. Bóg nie zapomniał ludu swego w ucisku, ale dał mu wybawiciela w osobie Mojżesza. Po starannym wykształceniu na dworze Faraona, zmuszony do ucieczki na pustynię synajską, Mojżesz miał tam tajemnicze widzenie Boga i otrzymał posłannictwo wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Szeregiem znaków cudownych, zwanych plagami, łamał Jahwe upór Faraona, zmuszając go do wypuszczenia Izraelitów z kraju. Gdy po wyjściu znaleźli się Izraelici pod górą Synaj, rozegrało się największe zdarzenie w Starym Testamencie. Było nim objawienie się Jahwe całemu Izraelowi i jego uroczyste zobowiązanie się do opieki nad nim, z równoczesnym zobowiązaniem się Izraela do wierności wobec Boga. To wzajemne zobowiązanie się Boga i Izraela, tradycja biblijna, ujęła formę przymierza, znaną na całym biblijnym wschodzie. Koniec Księgi Wyjścia Starego Testamentu. Czytał Mirosław Utta. Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1982. Realizacja akustyczna Roman Powała.
Księga Wyjścia. Uwolnienie Izraelitów z Egiptu. Izrael w Egipcie. Rozrost i ucisk Izraela. Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu. Każdy zaś przyszedł ze swoją rodziną. Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Isachar, Zabulon i Benjamin. Dan, Neftali, Gad i Aser. Było zaś wszystkich potomków Jakuba 70 osób. Józef zaś już był w Egipcie. Potem umarł Józef i wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. A synowie Izraela rozradzali się, pomnażali, potężnieli i umacniali się coraz bardziej, tak że cały kraj się nimi napełnił. Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa, i rzekł do swego ludu: oto lud synów Izraela jest liczniejszy i potężniejszy od nas. Roztropnie przeciw niemu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W wypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami w walce przeciw nam, aby wyjść z tego kraju. Ustanowiono nad nim przełożonych robót publicznych, aby go uciskali ciężkimi pracami. Budowano wówczas dla Faraona miasta na składy Pitom i Ramses. Ale im bardziej go uciskano, tym bardziej się rozmnażał i rozrastał, co jeszcze potęgowało wstręt do Izraelitów. Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami na polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie. Potem do położnych u kobiet hebrajskich, z których jedna nazywała się Szifra, a druga Puła, powiedział król egipski te słowa: jeśli będziecie przy porodach kobiet hebrajskich, to patrzcie na płeć noworodka. Jeśli będzie chłopiec, to winnyście go zabić, a jeśli dziewczynka, to zostawcie ją przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie wykonały rozkazu króla egipskiego, pozostawiając przy życiu nowonarodzonych chłopców. I wezwał król egipski położne, mówiąc do nich: czemu tak czynicie i czemu pozostawiacie chłopców przy życiu? One odpowiedziały Faraonowi: kobiety hebrajskie nie są podobne do Egipcjanek. One są zdrowe, to też rodzą wcześniej, zanim zdoła do nich przybyć położna. Bóg dobrze czynił położnym, a lud izraelski stawał się coraz liczniejszy i potężniejszy. ponieważ położne bały się Boga, również i im zapewnił on potomstwo. Faraon wydał wtedy całemu narodowi rozkaz. Wszystkich nowonarodzonych chłopców Hebrajczyków należy wyrzucić do rzeki, a dziewczynki pozostawić przy życiu. Urodzenie Mojżesza. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka Faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc, jest on spośród dzieci Hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona, chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko. Idź, powiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała, weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc, bo wydobyłam go z wody. Mojżesz w ziemi Madian. W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do winowajcy, czemu bijesz twego rodaka? A ten mu odpowiedział, któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał, z całą pewnością sprawa się ujawniła. Także Faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian i zatrzymał się tam przy studni. A kapłan Madianitów miał 7 córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. A gdy wróciły do Reuela, ojca swego, zapytał je, dlaczego wracacie dziś tak wcześnie? Odpowiedziały, Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce. Rzekł wówczas do córek, a gdzie on jest i czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swą za żonę. I urodziła mu syna, a on dał mu imię Gerszom, bo mówił, jestem cudzoziemcem obcej ziemi. Pierwszy opis powołania Mojżesza. Po długim czasie umarł król egipski. Izraelici narzekali na swą ciężką pracę i jęczeli, a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga. I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Spojrzał Bóg na Izraelitów i ulitował się nad nimi. Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu, Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział, oto jestem. Rzekł mu Bóg, nie zbliżaj się tu, Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan, jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił, dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Wstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi, do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzyty, Kiwity i Jebusyty. Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu, kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A on powiedział, ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz zaś rzekł Bogu, oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz Izraelitom, jestem Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im, objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział, nawiedziłem was i ujrzałem, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieźć was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzyty, Kiwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód. Oni tych słów usłuchają i pójdziesz razem ze starszymi z Izraela do króla egipskiego i powiecie mu, Pan, Bóg Hebrajczyków nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę 3 dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiarę Panu Bogu naszemu. Ja zaś wiem, że król egipski pozwoli wam wyjść z Egiptu tylko wtedy, gdy będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was. Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość ludowi temu, tak iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od pani domu swego srebrnych i złotych naczyń oraz szat. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan. Na to powiedział Mojżesz, a jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan nie ukazał mi się wcale. Wówczas Pan zapytał go, co masz w ręku? Odpowiedział, laskę. Wtedy rozkazał, rzuć ją na ziemię. A on rzucił ją na ziemię i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. Pan powiedział wtedy do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. I wyciągnął rękę i uchwycił go. I stał się znów laską w jego ręku. Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał się tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Ponownie rzekł do niego Pan, włóż rękę w zanadrze. I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. I rzekł znów, włóż rękę w zanadrze. I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała. Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku. A gdyby nawet nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zważali na mowę Twoją, wówczas zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię, a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi. I rzekł Mojżesz do Pana, wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi, ociężały usta moje i język mój zesztywniał. Pan zaś odrzekł, kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Przeto idź, a ja będę przy ustach Twoich i pouczę Cię, co masz mówić. Lecz Mojżesz rzekł, Wybacz, Panie, ale poślij kogo innego. I rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc, czyż nie masz brata twego Aarona Lewity? Wiem, że on ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do niego i przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy ustach twoich i jego i pouczę was, co winniście czynić. Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu. On będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki, bo nią masz dokonać znaków. I odszedł Mojżesz, a wróciwszy do teścia swego Jetry, powiedział mu, pozwól mi iść z powrotem do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy są jeszcze przy życiu. Jetro powiedział do Mojżesza, idź w pokoju. Pan powiedział do Mojżesza w Madian, wracajże do Egiptu, gdyż umarli wszyscy ci, którzy czyhali na twe życie. Wziął Mojżesz swą żonę i synów, wsadził ich na osła i powracał do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz ze sobą laskę Boga. Pan rzekł do Mojżesza, gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed Faraonem. Ja zaś uczynię upartym jego serce, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu, a ty wtedy powiesz do Faraona, to mówi Pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię ci, wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał, bo jeśli zwlekać będziesz z wypuszczeniem go, to ja ześlę śmierć na twego syna pierworodnego. W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał Pan Mojżesza i chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc, oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego Pan. Wtedy rzekła, oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. Do Aarona powiedział Pan, wyjdź na pustynię naprzeciw Mojżesza. Wyszedł więc, a gdy go spotkał w pobliżu góry Boga, ucałował go. Mojżesz opowiedział Aaronowi o wszystkich słowach Pana, który go posłał, oraz o wszystkich znakach, jakie polecił mu wykonać. Poszli więc Mojżesz i Aaron. A gdy zebrali całą starszyznę Izraelitów, powiedział Aaron wszystko to, co Pan mówił Mojżeszowi. Ten zaś wykonywał znaki na oczach ludu. I uwierzył lud, gdy usłyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk. A uklęknąwszy, oddali pokłon. Pierwsze spotkanie Mojżesza z Faraonem. Potem udali się Mojżesz i Aaron do Faraona i powiedzieli mu, tak powiedział Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, aby urządził na pustyni uroczystość ku mojej czci. Faraon odpowiedział, kimże jest Pan, aby musiał usłuchać jego rozkazu i wypuścić Izraela? Nie znam Pana i nie wypuszczę Izraela. Rzekli, Bóg Hebrajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść 3 dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu, by nas nie nawiedził zarazą lub mieczem. Na to odpowiedział im król egipski. Dlaczego to, Mojżeszu i Aaronie, chcecie odwieść lud od pracy? Idźcie co prędzej do waszych robót. I powiedział jeszcze Faraon, oto lud kraju teraz jest liczny, a wy odciągacie go od pracy. Tego samego dnia taki rozkaz wydał Faraon dozorcom robót ludu i pisarzom. Nie będziecie dostarczać więcej ludowi słomy do wyrabiania cegły jak poprzednio. Odtąd niech sami starają się o słomę. Wyznaczycie zaś im tę samą ilość cegieł, jaką wyrabiali dotąd, nic im nie zmniejszając. Ponieważ są leniwi, wołają przeto, pójdźmy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Praca tych ludzi musi się stać cięższa, aby się nią zajęli, a nie skłaniali się ku fałszywym wieściom. Wyszli więc dozorcy robót ludu razem z pisarzami i ogłosili ludowi, tak rozkazał Faraon. Nie dostarczę wam więcej słomy. Sami rozejdźcie się i zbierajcie słomę, gdzie ją możecie znaleźć. Mimo to nic nie będzie odjęte z nakazanych świadczeń. I rozproszył się lud po całej ziemi egipskiej, aby zbierać ścierń zamiast słomy. Dozorcy zaś robót przynaglali i mówili, winniście wykonać w każdym dniu codzienną swą pracę, jak wtedy, gdy słomy wam dostarczano. Bito pisarzy spośród Izraelitów, których dozorcy robót Faraona ustanowili nad nimi, mówiąc, czemu nie wykonaliście powinności waszej i nie dostarczyliście cegieł ani wczoraj, ani dzisiaj w tej mierze jak poprzednio? Pisarze zaś spośród Izraelitów przybyli do Faraona i narzekali, mówiąc, czemu w ten sposób postępujesz z twoimi sługami? Nie dają teraz słomy sługom twoim i mówią nam, róbcie cegły. I oto słudzy twoi są bici i winę przypisuje się ludowi. Faraon im odpowiedział, jesteście bardzo leniwi i dlatego mówicie, chcemy wyjść, by złożyć ofiarę Panu. Teraz idźcie, ale do pracy. Nie otrzymacie słomy, ale dostarczycie taką samą ilość cegieł. Położenie pisarzy Izraelitów stało się rozpaczliwe z powodu rozkazu, nie umniejszajcie nic z dziennego wyrobu cegieł. Gdy wychodzili od Faraona, spotkali Mojżesza i Aarona, którzy na nich czekali, i powiedzieli do nich, niechaj wejrzy Pan na was i osądzi, gdyż naraziliście nas na niesławę u Faraona i jego dworzan. Wy to podaliście miecz w ich rękę, aby nas zabijali. Wtedy Mojżesz zwrócił się do Pana i powiedział, Panie, czemu zezwoliłeś wyrządzić zło temu ludowi? Czemu mnie wysłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, by przemawiać w Twoim imieniu, gorzej się on obchodzi z tym ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu. Pan rzekł wtedy do Mojżesza, teraz ujrzysz, co uczynię Faraonowi. Zmuszony mocną ręką wypuści ich i mocną ręką wypędzi ich ze swego kraju. Drugi opis powołania Mojżesza. Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu, jam jest Jahwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale imienia mego Jahwe nie objawiłem im. Ponadto ustanowiłem też przymierze moje z nimi, że im dam kraj Kanaan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze. Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli robotami i wspomniałem na moje przymierze. Że to powiedz synom izraelskim, ja jestem Pan, uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was z wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud i będę wam Bogiem i przekonacie się, że ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste, ja jestem Pan. Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, którzy nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót. Pan powiedział do Mojżesza, idź i powiedz Faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Mojżesz wymawiał się przed Panem, mówiąc, jeśli Izraelici nie chcą mnie słuchać, jakże Faraon będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia trudność? Pan powiedział do Mojżesza i Aarona i dał im rozkaz dla Izraelitów i dla Faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej. Oto naczelnicy rodów, synowie Rubena, pierworodnego Izraela, Henoch i Pallu, Hesron i Karmi, to są rodziny Rubena. Synowie Symeona, Jemuel, Jamin, Ochat, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. To są rodziny Symeona. Oto imiona synów Lewiego z ich rodzinami, Gerszon, Kehat i Merari. Lat życia Lewiego było 137. Synowie Gerszona, Libni i Shimei, według ich rodzin. Synowie Kehata, Amram i Ishar, Hebron i Uziel. Lat życia Kehata było 133. Synowie Merariego, Machli i Musi. Oto rodziny Lewiego według ich rodowodów. Amram wziął za żonę ciotkę swoją, Jokebet, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. Lat życia Amrama było 137. Synowie Ishara, Korach, Nefek i Zikri. Synowie Uziela, Mishael, Elsafan i Sitri. Aaron wziął za żonę Elżbietę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona, która mu rodziła Nadaba, Abichu, Eleazara i Itamara. Synowie Koracha, Asir, Elkana i Abiasa. Oto rody Korachitów. Eleazar, syn Aarona, wziął za żonę jedną z córek Putiela i ona urodziła mu Pinchasa. To są głowy rodów lewickich według ich rodzin. Oto są ci, Aaron i Mojżesz, do których właśnie rzekł Pan, wyprowadźcie synów Izraela z Egiptu według ich zastępów. To oni przemawiali do Faraona, króla egipskiego i wyprowadzili Izraelitów z Egiptu. Oni, Mojżesz i Aaron. Gdy Pan przemawiał do Mojżesza w ziemi egipskiej, powiedział mu wtedy Pan, ja jestem Pan. Powiedz Faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci powiedziałem. A Mojżesz tak się tłumaczył przed Panem. Oto mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc faraon zechce mnie słuchać? Pan odpowiedział Mojżeszowi: oto ja uczynię cię jakby bogiem faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem. Ty powiesz mu wszystko, co ci rozkaże, a Aaron, brat twój, będzie przemawiał do faraona, żeby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Ja zaś uczynię nieustępliwym serce faraona i pomnożę moje znaki i moje cuda w kraju egipskim. Faraon nie usłucha was, to też wyciągnę rękę moją nad Egiptem i wywiodę z Egiptu moje zastępy, mój lud, synów Izraela, spośrodka nich, wśród wielkich kar. I poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan, gdy wyciągnę rękę przeciw Egiptowi i wyprowadzę spośrodka nich Izraelitów. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak im Pan nakazał uczynić. Mojżesz liczył wtedy 80 lat, a Aaron 83, gdy przemawiali do Faraona. Pan tak powiedział do Mojżesza i Aarona: jeśli Faraon powie wam tak, uczyńcie cud na waszą korzyść, wtedy powiesz Aaronowi: weź laskę i rzuć ją przed Faraonem i przemieni się w węża. Mojżesz i Aaron przybyli do Faraona i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił Aaron laskę swoją przed Faraonem i sługami jego i zamieniła się w węża. Faraon wówczas kazał przywołać mędrców i czarowników, a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swej tajemnej wiedzy. I rzucił każdy z nich laskę i zamieniły się w węże. Jednak laska Aarona połknęła ich laski. Mimo to serce Faraona pozostało uparte i nie usłuchał ich, jak zapowiedział Pan. Plagi egipskie. Rzekł Pan do Mojżesza: serce Faraona jest twarde, wzbrania się wypuścić lud. Idź do Faraona rano, gdy wyjdzie nad wodę, pośpiesz mu na spotkanie na brzeg Nilu. Weź do ręki laskę, która zamieniła się w węża. Powiedz mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z rozkazem: wypuść lud mój, by mi oddał cześć na pustyni. Oto dotąd nie posłuchałeś mnie, tak mówi Pan. Po tym poznasz, że ja jestem Panem. Oto uderzę laską, którą mam w ręce, wody Nilu, a zamienią się w krew. Ryby Nilu poginą, a Nil wydawać będzie przykrą woń, tak że Egipcjanie nie będą mogli pić wody z Nilu. Pan powiedział do Mojżesza: mów do Aarona, weź laskę swoją i wyciągnij rękę na wody Egiptu, na jego rzeki i na jego kanały i na jego stawy i na wszelkie jego zbiorowiska wód, a zamienią się w krew. I będzie krew w całej ziemi egipskiej, w naczyniach drewnianych i kamiennych. Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach Faraona i sług jego. Woda Nilu zamieniła się w krew. Ryby rzeki wyginęły, a Nil zaczął wydawać przykrą woń, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Krew była w całym kraju egipskim. Lecz to samo uczynili czarownicy egipscy dzięki swej wiedzy tajemnej. Pozostało więc uparte serce Faraona i nie usłuchał ich, jak to Pan zapowiedział. Faraon odwrócił się i poszedł do swego domu, nie biorąc sobie tego do serca. Wszyscy Egipcjanie kopali w pobliżu Nilu, szukając wody do picia, bo nie mogli pić wody z Nilu. Upłynęło 7 dni od chwili, gdy Pan uderzył Nil. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: idź do Faraona i powiedz mu: to mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. A jeżeli ich nie wypuścisz, to dotknę cały kraj twój plagą żab. Nil zaroi się od żab. Wejdą do pałacu twego, do sypialni twojej, do łoża twego, do domów sług twoich i ludu twego, jak również do twoich pieców i do dzież twoich. Żaby wślizną się i do ciebie, i do twego ludu, oraz do twoich sług. Pan rzekł do Mojżesza: powiedz Aaronowi, wyciągnij rękę i laskę na rzeki, kanały i stawy i wprowadź żaby do ziemi egipskiej. Aaron wyciągnął rękę swoją na wody Egiptu i wyszły żaby i pokryły ziemię egipską. Lecz czarownicy uczynili to samo dzięki swej wiedzy tajemnej i sprowadzili żaby na ziemię egipską. Zawołał więc Faraon Mojżesza i Aarona i rzekł: proście Pana, żeby usunął żaby ode mnie i od ludu mego, a wypuszczę lud, aby złożył ofiarę dla Pana. Odpowiedział Mojżesz Faraonowi: powiedz mi, kiedy mam prosić za ciebie, za twoje sługi i za lud twój, aby Pan oddalił żaby od ciebie i od domów twoich, aby pozostały tylko w Nilu. Odpowiedział: jutro. I rzekł Mojżesz: stanie się według słowa Twego, abyś poznał, że nie ma nikogo jak Pan, nasz Bóg. Żaby odejdą od Ciebie, od Twoich domów, od Twoich sług i od ludu Twego i pozostaną jedynie w Nilu. Potem Mojżesz za Aaronem odeszli od Faraona, a Mojżesz błagał Pana o spełnienie obietnicy, jaką w sprawie żab uczynił Faraonowi. Pan uczynił według prośby Mojżesza. Żaby wyginęły w domach, na polach i na podwórzach. Zebrano je w stosy, a ziemia wydawała przykrą woń. Gdy Faraon zauważył, że ustąpił ucisk, serce jego stało się twarde. Nie usłuchał Mojżesza i Aarona, co też Pan zapowiedział. I rzekł Pan do Mojżesza, powiedz Aaronowi, wyciągnij laskę swoją i uderz proch ziemi, aby zamienił się w komary na całej ziemi egipskiej. I uczynili tak. Aaron wyciągnął rękę swoją i laskę i uderzył proch ziemi. Komary pokryły ziemię i bydło, cały proch ziemi w kraju egipskim zamienił się w komary. Lecz to samo starali się uczynić czarownicy dzięki swej wiedzy tajemnej, by sprowadzić komary, ale tego nie potrafili. Przyszły komary na ziemię i na zwierzęta. Wówczas rzekli czarownicy do Faraona, palec to Boży, ale serce Faraona pozostało uparte i nie posłuchał ich, co też Pan zapowiedział. Rzekł Pan do Mojżesza, stań rano, by spotkać się z Faraonem, gdy będzie wychodził nad wodę. Powiesz mu, to rzecze Pan, wypuść lud mój, by mi służył. Jeżeli nie wypuścisz ludu mego, to ja ześlę muchy na ciebie, na twoje sługi, na lud twój i na twoje domy, tak że domy Egipcjan zostaną napełnione muchami, a nawet ziemia, na której będą. Lecz oddzielę w tym dniu ziemię Goszen, którą zamieszkuje mój lud, a nie będzie tam much, abyś wiedział, że ja, Pan, rządzę w całym kraju. I uczynię przedział między ludem moim a ludem Twoim. Jutro ukaże się ten znak. I uczynił tak Pan i sprowadził mnóstwo much do domu Faraona, do domów sług jego i na całą ziemię egipską. Kraj został zniszczony przez muchy. Zawołał więc Faraon Mojżesza i Aarona i rzekł, możecie złożyć ofiarę Bogu waszemu, ale w tym kraju. Odpowiedział Mojżesz, nie wypada postępować w ten sposób, ponieważ obrazą Egipcjan byłaby nasza ofiara dla Pana Boga naszego, gdybyśmy złożyli na ofiarę to, co w oczach Egipcjan jest niedozwolone. Czy za to nie ukamienowaliby nas? Pójdziemy na pustynię na 3 dni, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu, jak nam to przykazał. Odpowiedział Faraon. Ja poślę was na pustynię, byście złożyli ofiarę Panu Bogu waszemu, tylko nie oddalajcie się zbytnio i wstawcie się za mną. Odpowiedział Mojżesz. Oto ja, gdy wyjdę od ciebie, będę prosił Pana, a jutro muchy usuną się od Faraona, od sług jego i od ludu jego. Tylko niech Faraon nie oszukuje nas więcej, nie wypuszczając ludu, i pozwoli ludowi złożyć ofiarę Panu. I wyszedł Mojżesz od Faraona i błagał Pana. Pan zaś uczynił według próśb Mojżesza i usunął muchy od Faraona, sług jego i od jego ludu. Nie pozostała ani jedna. Lecz i tym razem serce Faraona pozostało twarde i nie puścił ludu. Rzekł Pan do Mojżesza. Idź do Faraona i powiedz mu, tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków. Wypuść mój lud, aby mi służył. Jeżeli ich nie wypuścisz, a będziesz ich jeszcze zatrzymywał, oto ręka Pana porazi bydło Twoje na polu, konie, osły, wielbłądy, woły i owce, i będzie bardzo wielka zaraza. Lecz Pan oddzieli bydło Izraelitów od bydła Egipcjan. Z izraelskiego nic nie zginie. Pan ustalił czas, mówiąc, jutro uczyni to Pan w tym kraju. I nazajutrz Pan uczynił to, że wyginęło wszelkie bydło Egipcjan, a z bydła Izraelitów nic nie zginęło. Faraon posłał na zwiady, i oto nic nie zginęło z bydła izraelskiego. Jednak serce Faraona było uparte i nie puścił ludu. Rzekł Pan do Mojżesza i Aarona, weźcie pełnymi garściami sadzy z pieca i Mojżesz niech rzuci ją ku niebu na oczach Faraona, a pył będzie się unosił nad całym krajem egipskim i sprawił człowieka i ubydła w całej ziemi egipskiej wrzody i pryszcze. Wzięli więc sadzy z pieca i stanęli przed Faraonem, a Mojżesz rzucił ją ku niebu. I powstały wrzody i pryszcze na ludziach i zwierzętach. Czarownicy nie mogli stanąć przed Mojżeszem z powodu wrzodów, bo czarownicy mieli wrzody jak i inni Egipcjanie. Ale Pan uczynił upartym serce Faraona, tak iż nie usłuchał ich, jak zapowiedział Pan Mojżeszowi. I rzekł Pan do Mojżesza, wstań rano i idź do Faraona i powiedz mu, to mówi Pan, Bóg Hebrajczyków, wypuść lud mój, aby mi służył, ponieważ tym razem ześlę wszystkie moje plagi na ciebie samego, na twoje sługi i na twój lud, abyś poznał, że nie ma równego mi na całej ziemi.
bo już teraz mógłbym wyciągnąć rękę i dotknąć ciebie i lud twój zarazą, byś został usunięty z ziemi. Lecz dlatego zostawiłem cię przy życiu, byś zobaczył siłę moją i by imię moje zostało rozsławione po całej ziemi. Jeśli zabraniasz jeszcze memu ludowi wyjścia i nie chcesz go puścić, to jutro o tej porze spuszczę bardzo wielki grat, jakiego jeszcze w Egipcie nie było od dnia jego powstania aż dotąd. A teraz poślij po twoje bydło i po wszystko, co masz na polu, bo każdy człowiek i każde zwierzę znajdujące się na polu, a nie zapędzone do zagrody, zginie, gdy na nich grat spadnie. Kto ze sług Faraona zląkł się słów Pana, schronił sługi swoje i bydło do domów, ale kto nie wziął sobie słów Pana do serca, zostawił sługi swoje i bydło na polu. Pan rzekł do Mojżesza, wyciągnij rękę do nieba, by spadł grat na całą ziemię egipską, na człowieka, na bydło, na wszelką trawę polną na ziemi egipskiej. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją do nieba, a Pan zesłał grzmot i grat i spadł ogień na ziemię. Pan spuścił również grat na ziemię egipską. I powstał grat i błyskawice z gradem na przemian tak ogromne, że nie było takich na całej ziemi egipskiej od czasu, gdy Egipt stał się narodem. I spadł grat na całą ziemię egipską, na wszystko, co było na polu. Grat zniszczył ludzi, zwierzęta i wszelką trawę polną, oraz złamał każde drzewo na polu. Tylko w ziemi Goszen, gdzie byli Izraelici, nie było gradu. Polecił więc Faraon, by zawołano Mojżesza i Aarona i rzekł do nich, zgrzeszyłem tym razem, Pan jest sprawiedliwy, a ja i lud mój jesteśmy winni. Błagajcie Pana, aby ustał grzmot potężny i grat, a puszczę was i nie będę was dłużej zatrzymywał. Odpowiedział mu Mojżesz, gdy wyjdę z miasta, wyciągnę dłonie do Pana. Grzmoty ustaną, a gradu nie będzie więcej, byś poznał, że ziemia należy do Pana. Lecz ja wiem, że ty i słudzy twoi nie boją się jeszcze Pana Boga. Len i jęczmień zostały zniszczone, ponieważ jęczmień miał już kłosy, a len kwiecie. Ale pszenica i orkisz nie pokładły się, bo są późniejsze. Wyszedł więc Mojżesz od Faraona do miasta i wyciągnął dłonie do Pana. I ustały grzmoty i grat. Także deszcz już nie padał na ziemię. Gdy Faraon zobaczył, że ustał deszcz, grat i grzmot, zaczął znowu grzeszyć i stało się twarde jego serce i serce sług jego. I pozostało tak uparte serce Faraona, że nie wypuścił Izraelitów, jak to zapowiedział Pan przez Mojżesza. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce jego i jego sług, abym mógł czynić znaki swoje wśród nich i abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie. A znaki moje czyniłem między nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Pan. Mojżesz i Aaron przybyli do Faraona i rzekli do niego, tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków. Dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede mną? Wypuść lud mój, aby mi służył. Bo jeżeli będziesz zwlekał z wypuszczeniem ludu mego, to sprowadzę jutro szarańcze do tego kraju. Okryje ona ziemię tak, że nie będzie można widzieć ziemi i pożre resztę, która została uratowana i pozostała po gradzie. Zniszczy też wszelkie drzewa, które rosną na polach waszych. Napełni domy twoje, domy wszystkich sług twoich i domy wszystkich Egipcjan, czego nie widzieli ojcowie twoi, ani ich praojcowie, od dnia, gdy się ukazali na ziemi, aż do dnia dzisiejszego. Potem odwrócił się Mojżesz i wyszedł od Faraona. A słudzy Faraona rzekli do niego, jak długo jeszcze będzie ten dla nas nieszczęściem? Wypuść ludzi, aby służyli swemu Panu Bogu. Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt? Zawołano Mojżesza i Aarona na powrót do Faraona, a ten rzekł do nich. Idźcie, oddajcie cześć Panu Bogu waszemu. Którzy to mają iść? Mojżesz odpowiedział, pójdziemy z naszymi dziećmi i starcami, z synami i córkami, z owcami i bydłem. Pójdziemy, bo mamy obchodzić święto Pana. Odpowiedział im, niech Pan tak będzie z wami, jak ja was i dzieci wasze wypuszczę. Patrzcie, jakie złe są wasze zamierzenia. Nie tak, idźcie sami mężczyźni i oddajcie cześć Panu, jak tegoście się domagali. I wypędzono ich sprzed oblicza Faraona. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę nad ziemię egipską, aby ściągnęła szarańcza do ziemi egipskiej, i pożarła wszelką roślinę ziemi, wszystko, co pozostało po gradzie. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad ziemię egipską, a Pan sprowadził wiatr wschodni, który wiał przez cały dzień i całą noc. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańcze. Szarańcza przyleciała na całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd ani nie będzie nigdy. i pokryła powierzchnię całej ziemi. I ciemną stała się ziemia od szarańczy w takiej ilości. Szarańcza pożarła wszelką trawę ziemi i wszelki owoc z drzewa, który pozostał po gradzie, i nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślinności polnej w całej ziemi egipskiej. Co rychlej kazał faraon zawołać Mojżesza i Aarona i rzekł: zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu waszemu i przeciwko wam. A teraz proszę, przebaczcie i tym razem grzech mój, a błagajcie Pana Boga waszego, by usunął ode mnie przynajmniej tę śmierć. I wyszedł Mojżesz od faraona i prosił Pana. Pan sprowadził wiatr zachodni, bardzo gwałtowny, który uniósł szarańczę i wrzucił ją do Morza Czerwonego. W całej ziemi egipskiej szarańcza zginęła doszczętnie. Ale Pan uczynił upartym serce faraona i nie wypuścił on Izraelitów. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez 3 dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. Zawołał faraon Mojżesza i rzekł: idźcie, oddajcie cześć Panu, tylko owce i bydło wasze zostanie. Dzieci wasze również mogą iść z wami. Odpowiedział Mojżesz: ty także musisz dać nam do rąk ofiary i całopalenia, byśmy mogli ofiarować je Panu Bogu naszemu. Również bydło nasze pójdzie z nami, nie zostanie nawet kopyto, ponieważ z niego weźmiemy na ofiarę Panu Bogu naszemu. A sami nie wiemy, z czego złożyć ofiarę dla Pana, aż tam przyjdziemy. Pan uczynił upartym serce faraona i nie chciał ich wypuścić. I rzekł faraon: odejdź ode mnie, strzeż się i nie zjawiaj się już przede mną. Skoro się tylko zjawisz przede mną, umrzesz. I rzekł Mojżesz do faraona: będzie jak powiedziałeś, nie zjawię się więcej przed tobą. Noc paschalna i wyjście z Egiptu. Pan rzekł do Mojżesza: jeszcze jedną plagę ześlę na faraona i na Egipt. Potem uwolni was stąd. A uwolni was całkowicie, nawet was wszystkich stąd wypędzi. Oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego, każda kobieta u sąsiadki swej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote. A Pan zjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci, tak u sług faraona, jak i u ludu. Mojżesz powiedział: tak mówi Pan. O północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Wtedy przyjdą wszyscy słudzy Twoi do mnie i oddadzą mi pokłon i powiedzą: wyjdź Ty i cały lud Twój, który idzie za Tobą. I potem wyjdą. Mojżesz, płonąc gniewem, wyszedł od faraona. Pan rzekł do Mojżesza: nie usłucha was faraon, aby stały się liczniejsze cuda w ziemi egipskiej. Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed faraonem, lecz Pan uczynił upartym serce faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią od drzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu, ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia na zawsze w tym dniu świętować będziecie. Przez 7 dni spożywać będziecie chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia 1 do 7, wyłączony będzie z Izraela. W pierwszym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo w dniu 7. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Będzie wam tylko wolno przygotować pożywienie. Przestrzegać będziecie święta przaśników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach. 14 dnia miesiąca 1 od wieczora winniście spożywać chleb niekwaszony aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca. Przez 7 dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. Nie wolno wam jeść nic kwaszonego. We wszystkich domach waszych winniście jeść chleb niekwaszony. Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę. Weźcie gałązkę hizopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi swego domu. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was zabijał. Przestrzegajcie tego przykazania jako prawa na wieki ważnego dla ciebie i dla twych dzieci. Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. Gdy się was zapytają dzieci, cóż to za święty zwyczaj, tak im odpowiecie: to jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon. Izraelici poszli i wypełnili przepis. Jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu. Od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła. I wstał Faraon jeszcze w nocy, a z nim wszyscy jego dworzanie i wszyscy Egipcjanie. I podniósł się wielki krzyk w Egipcie, gdyż nie było domu, w którym nie byłoby umarłego. I jeszcze w nocy kazał Faraon wezwać Mojżesza i Aarona i powiedział: wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu, tak wy jak Izraelici. Idźcie i oddajcie cześć Panu według waszego pragnienia. Weźcie ze sobą owce waszej woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o łaskę dla mnie. I nalegali Egipcjanie na lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: wszyscy pomrzemy. I wziął lud ciasto, zanim się zakwasiło, w dzieżach owiniętych płaszczami, i niósł je na barkach. Synowie Izraela uczynili według tego, co im nakazał Mojżesz, i wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty. Pan wzbudził życzliwość Egipcjan dla Izraelitów i pożyczyli im, i w ten sposób Izraelici złupili Egipcjan. I wyruszyli Izraelici z Ramzes ku Sukkot w liczbie około 600 000 mężów pieszych prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat. I oto tego samego dnia, po upływie 430 lat, wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: takie będzie prawo dotyczące Paschy. Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik nabyty za pieniądze, któregoś poddał obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemnik nie mogą jej spożywać. W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie. Całe zgromadzenie Izraela będzie to zachowywało. Jeśli by cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci Pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich męskich potomków jego domu i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia Paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać Paschy. Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród was. Wszyscy Izraelici uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. Tego samego dnia wywiódł Pan synów Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępów. Pan tak powiedział do Mojżesza: poświęcicie mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Mojżesz powiedział do ludu: pamiętajcie o dniu tym, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli, gdyż potężną ręką wywiódł was Pan stamtąd. W tymto dniu nie wolno jeść chleba kwaszonego. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib. Gdy zaś Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Chiwity, Jebusyty, jak poprzysiągł przodkom twoim dać im ziemię opływającą w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu. Przez 7 dni będziesz jadł chleb niekwaszony, a w dniu 7 będzie dla ciebie święto ku czci Pana. Tylko niekwaszony chleb można jeść w czasie tych 7 dni i nie będzie można ujrzeć u ciebie chleba kwaszonego, ani nie będzie można ujrzeć u ciebie żadnego kwasu w twoich granicach. W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i przypomnieniem między oczami, aby prawo Pana było w ustach twoich, gdyż ręką potężną wywiódł cię Pan z Egiptu. I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok, gdy Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł tobie i przodkom twoim i da go tobie. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie. Co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeśli byś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz. Gdy cię syn zapyta w przyszłości, co to oznacza, odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy Faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami, przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu. Cudowne przejście przez morze. Gdy Faraon uwolnił lud, nie wiódł go Bóg drogą prowadzącą do ziemi filistyńskiej, chociaż była najkrótsza. Powiedział bowiem Bóg, żeby lud na widok czekających go walk nie żałował i nie wrócił do Egiptu. Bóg więc prowadził lud okrężną drogą pustynną ku Morzu Czerwonemu, a Izraelici wyszli uzbrojeni z ziemi egipskiej. Zabrał też Mojżesz ze sobą kości Józefa, gdyż ten przysięgą zobowiązał Izraelitów, mówiąc: wspomoże was niezawodnie Bóg, a wówczas zabierzcie stąd kości moje ze sobą. Wyruszyli z Sukot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hahirot, pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. rozbicie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. Faraon powie wtedy, Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. Uczynię upartym serce Faraona i urządzi pościg za wami. Wtedy okaże potęgę moją nad Faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że ja jestem Pan. I uczynili w ten sposób. Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie Faraona i jego sług względem niego i rzekli, cóżeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę. Rozkazał wówczas Faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich ze sobą. Wziął 600 rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce Faraona, króla egipskiego, który urządził pościg za Izraelitami. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem, wszystkie konie i rydwany Faraona, jeźdźcy i całe wojsko jego, pod Pi-Hahirot naprzeciw Baal-Sefon. A gdy się zbliżył Faraon, Izraelici podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Izraelici podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza, czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie, zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. Mojżesz odpowiedział ludowi, nie bójcie się. Pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie od Pana, jakie zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. Pan rzekł do Mojżesza, czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan, że pójdą za wami. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. A gdy okażę moją potęgę wobec Faraona, jego rydwanów i jeźdźców, wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Pan. Anioł Boży, który szedł na przodzie wojsk izraelskich, zmienił miejsce i szedł na ich tyłach. Słup obłoku również przeszedł z przodu i zajął ich tyły, stając między wojskiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś oświecał noc. I nie zbliżyli się jedni do drugich przez całą noc. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i uczynił morze suchą ziemią. Wody się rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając mur z wód po prawej i po lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy weszli za nimi w środek morza. O świcie spojrzał Pan ze słupa ognia i ze słupa obłoku na wojsko egipskie i zmusił je do ucieczki. I zatrzymał koła ich rydwanów, tak że z wielką trudnością mogli się naprzód posuwać. Egipcjanie krzyknęli, uciekajmy przed Izraelem, bo w jego obronie Pan walczy z Egipcjanami. A Pan rzekł do Mojżesza, wyciągnij rękę nad morze, aby wody zalały Egipcjan, ich rydwany i jeźdźców. Wyciągnął Mojżesz rękę nad morze, które o brzasku dnia wróciło na swoje miejsce. Egipcjanie uciekając biegli naprzeciw falom i pogrążył ich Pan w środku morza. Powracające fale zatopiły rydwany i jeźdźców całego wojska Faraona, którzy weszli w morze ścigając tamtych, nie ocalał z nich ani jeden. Izraelici zaś szli po suchym dnie morskim, mając mur wodny po prawej i po lewej stronie. W tymto dniu wybawił Pan Izraela z rąk Egipcjan. I widzieli Izraelici martwych Egipcjan na brzegu morza. Gdy Izraelici widzieli wielkie dzieło, którego dokonał Pan wobec Egipcjan, ulękli się Pana i uwierzyli Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi. Pieśń dziękczynna. Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką pieśń ku czci Pana. Będę śpiewał ku czci Pana, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać go będę. On Bogiem ojca mego, będę go wywyższał. Pan, mocarz wojny, Jahwe jest imię jego. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym, przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie. Prawica Twa, o Panie, starła nieprzyjaciół. Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich, Twój gniew im okazałeś, a spalił ich jak słomę. Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, żywioły płynne stanęły jak wały, pośrodku morza zakrzepły przepaści. Mówił nieprzyjaciel, będę ścigał, pochwycę zdobycz, podzielę, nasycę mą duszę, miecza dobędę, ręka moja ich zetrze. Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze, zatonęli jak ołów pośród wód gwałtownych.
Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny? W straszliwych czynach cuda działający. Prawicę swą wyciągnąłeś i pożarła ich ziemia. Wiodłeś Twą łaską lud oswobodzony. Przeprowadziłeś go Twą mocą w święte Twe mieszkanie. Wieść tę narody przyjęły ze drżeniem. Padł strach na mieszkańców filistyńskiej ziemi. Przerazili się wtedy książęta Edomu, wodzów Moabu, ogarnęła bojaźń. Truchleją z trwogi wszyscy mieszkańcy Kanaanu. Strach i przerażenie owładnęły nimi. Wobec siły ramienia Twego stali się jak kamień, aż przejdzie lud Twój, o Panie, aż przejdzie lud, któryś sobie nabył. Wprowadziłeś ich i osadziłeś na górze Twego dziedzictwa, w miejscu, które uczyniłeś swym mieszkaniem, w świątyni, którą założyły Twoje ręce, Panie. Pan jest królem na zawsze, na wieki. Gdy weszły w morze konie Faraona z rydwanami i jeźdźcami, Pan przywiódł na nich z powrotem fale morskie. Synowie zaś Izraela przeszli suchą nogą morze. Miriam, prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki. A Miriam przyśpiewywała im. Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, bo swą potęgę okazał, gdy konie i jeźdźców ich pogrążył w morzu. Droga z Egiptu pod Synaj. Pierwsze postoje na pustyni. Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego i szli w kierunku pustyni Szur. Szli 3 dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. I przybyli potem do miejscowości Mara i nie mogli pić wód, gdyż były gorzkie. Przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił, cóż będziemy pili? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno. Wrzucił on je do wody i stały się wody słodkie. Tam Pan ustanowił dla niego prawa i rozporządzenia i tam go doświadczał. I powiedział, jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana, Twego Boga, i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich Jego praw, to nie ukaże Cię żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja, Pan, chcę być Twym lekarzem. Potem przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł i 70 palm. Tutaj to rozbili namioty nad wodą. Przepiórki i manna. Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin położoną między Elim a Synajem 15 dnia 2 miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do sytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza, oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu. I będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Lecz w dniu 6 zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie. Mojżesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów. Tego wieczora ujrzycie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej. A rano ujrzycie chwałę Pana, gdyż usłyszał on, że szemrzecie przeciw Panu. Czymże my jesteśmy, że szemrzecie przeciw nam? Mojżesz powiedział, wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw niemu. Czymże bowiem my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu. Mojżesz rzekł do Aarona, powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów, zbliżcie się do Pana, gdyż usłyszał wasze szemrania. W czasie przemowy Aarona do całego zgromadzenia Izraelitów spojrzeli ku pustyni i ukazała się im w obłoku chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowami. Słyszałem szemranie Izraelitów, powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. To zaś nakazał wam Pan. Każdy z was zbierze dla siebie według swej potrzeby omer na głowę. Każdy z was przyniesie według liczby osób, które należą do jego namiotu. Izraelici uczynili tak i zebrali jedni dużo, drudzy mało. Gdy mierzyli swój zbiór omerem, to ten, który zebrał wiele, nie miał nic zbywającego. Kto zaś za mało zebrał, nie miał żadnego braku. Każdy zebrał według swych potrzeb. Następnie Mojżesz powiedział do nich, niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana. Niektórzy nie posłuchali Mojżesza i pozostawili trochę na następne rano. Jednak tworzyły się robaki i nastąpiło gnicie. I rozgniewał się na nich Mojżesz. Zbierali to każdego rana, każdy według swych potrzeb. Lecz gdy słońce goręcej przygrzewało, topniało. W szóstym zaś dniu zbierali podwójną ilość pożywienia, dwa omery na każdego. I przybyli wszyscy przełożeni zgromadzenia i donieśli to Mojżeszowi. A on rzekł do nich, oto co Pan chciał wam powiedzieć. Dniem świętym spoczynku, szabatem poświęconym dla Pana, jest dzień jutrzejszy. Upieczcie, co chcecie upiec i ugotujcie, co chcecie ugotować. Wszystko zaś, co wam zbywa, odłóżcie na dzień następny. I odłożyli na następny dzień według nakazu Mojżesza. I nie nastąpiło gnicie, ani też nie tworzyły się tam robaki. Mojżesz powiedział, jedzcie to dzisiaj, albowiem dzisiaj jest szabat ku czci Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni możecie zbierać, jednak w dniu 7 jest szabat i nie będzie nic tego dnia. Niektórzy z ludu wyszli 7 dnia, by zbierać, ale nic nie znaleźli. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza, jakże długo jeszcze będziecie się wzbraniali zachowywać moje nakazy i moje prawa. Patrzcie, Pan nakazał wam szabat i dlatego w 6 dniu dał wam pokarm na 2 dni. Każdy przeto z was pozostanie w domu. W dniu 7 żaden z was niech nie opuszcza swego miejsca zamieszkania. I stosownie do tego lud obchodził dnia 7 szabat. Dom Izraela nadał temu pokarmowi nazwę manna. Była ona biała jak ziarno kolendra i miała smak placka z miodem. Mojżesz rzekł, oto co nakazał Pan. Napełnijcie omer i przechowajcie go dla waszych późniejszych pokoleń, aby ujrzeli pokarm, którym żywiłem was na pustyni po wyprowadzeniu z ziemi egipskiej. Mojżesz rzekł do Aarona, weź naczynie i napełnij je omerem manny i złóż ją przed Panem, aby przechować ją dla waszych późniejszych pokoleń. Aaron położył je przed świadectwem, aby przechować, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Izraelici jedli mannę przez 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi Kanaan. Omer zaś jest 10. częścią efy. Wyprowadzenie wody ze skały. Całe zgromadzenie Izraelitów wyruszyło na rozkaz Pana z pustyni Sin, aby przebyć dalsze etapy. Potem rozbili obóz Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I kłócił się lud z Mojżeszem, mówiąc, daj nam wody do picia. Mojżesz odpowiedział im, czemu kłócicie się ze mną i czemu wystawiacie Pana na próbę? Ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił, czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia? Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił, co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. Pan odpowiedział Mojżeszowi, wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela ze sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil
i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, na Chorebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda i lud zaspokoi swe pragnienie. Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się Izraelici i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie? Zwycięstwo nad Amalekitami. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan Nissi, gdyż mówił: ponieważ podniósł rękę na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekitą z pokolenia w pokolenie. Spotkanie Mojżesza z Jetrą. Teść Mojżesza, kapłan madianicki Jetro, usłyszał opowiadanie o tym wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i dla Izraela, jego ludu, że Pan wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza, Seforę, którą ten odesłał, i dwóch jej synów. Jeden z nich miał imię Gerszom, bo powiedział Mojżesz: jestem cudzoziemcem w obcej ziemi. Drugi zaś miał imię Eliezer, gdyż Bóg mojego ojca był dla mnie pomocą i wyratował mnie od miecza Faraona. Jetro, teść Mojżesza, przyszedł z synami jego i żoną do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował wówczas pod Górą Bożą. I polecił donieść Mojżeszowi: ja, Jetro, twój teść, zdążam do ciebie z żoną twoją i z obu twoimi synami. Wyszedł Mojżesz naprzeciw teścia, oddał mu pokłon i ucałował go. Potem wypytywali się wzajemnie o powodzenie i udali się do obozu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży i jak Pan ich uwolnił. I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. I powiedział Jetro: niech będzie uwielbiony Pan, który was uwolnił z rąk Egipcjan i z rąk Faraona. On, który uwolnił lud z rąk Egipcjan. Teraz wyznaję, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten sposób ukarał tych, co się nimi pysznili. Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udział z teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy teść Mojżesza widział te wszystkie zajęcia z ludem, powiedział do niego: czemu ty sam się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały lud musi stać przed tobą od rana do wieczora? Mojżesz odpowiedział swemu teściowi: lud przychodzi do mnie, aby się poradzić Boga. Jeśli mają spór, to przychodzą do mnie i ja rozstrzygam pomiędzy stronami, oznajmiam prawa i przepisy Boże. Wtedy teść Mojżesza powiedział do niego: nie jest dobre to, co czynisz. Zamęczysz siebie i lud, który przy tobie stoi, gdyż taka praca jest dla ciebie za ciężka i sam jej nie możesz podołać. Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą. Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić i o uczynkach, jakie winien spełniać. A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bojących się Boga i nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem. I ustanów ich przełożonymi, już to nad tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką. aby mogli sądzić lud w każdym czasie. Ważniejsze sprawy winni Tobie przedkładać, sprawy jednak mniejszej wagi sami winni załatwiać. Odciążysz się w ten sposób, gdyż z Tobą poniosą ciężar. Jeśli tak uczynisz, a Bóg Cię do tego skłoni, podołasz, a także lud ten zadowolony powróci do siebie. Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział. Wybrał sobie Mojżesz z całego Izraela mężów dzielnych i ustanowił ich kierownikami ludu, przełożonymi nad 1000, nad 100, nad 50 i nad 10, aby wyroki wydawali ludowi w każdym czasie, a tylko ważniejsze sprawy przedkładali Mojżeszowi. Wszystkie lżejsze natomiast sami rozstrzygali. Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do swego kraju. Zawarcie przymierza na Synaju. Pierwsze prawa. Zawarcie przymierza. Objawienie się Boga Izraelowi. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. W tym dniu przybyli oni na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Takie to słowa powiedz Izraelitom. Mojżesz powrócił i zwołał starszych ludu i przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał. Wtedy cały lud jednogłośnie powiedział: uczynimy wszystko, co Pan nakazał. Mojżesz przekazał Panu słowa ludu. Pan rzekł do Mojżesza: oto ja przyjdę do Ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z Tobą i uwierzył Tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i jutro. Niechaj wypiorą swe szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj. Oznacz ludowi granicę dokoła góry i powiedz mu: strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Nie dotknie go ręka, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydle nie może być zachowane przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą pod górę. Wtedy Mojżesz wstąpił z góry i nakazał przygotować się ludowi. I wyprali swoje szaty. Później powiedział ludowi: bądźcie gotowi za 3 dni i nie zbliżajcie się do kobiet. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie drżał ze strachu. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca i cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donośniejszy. Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu wśród grzmotów. Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt, i wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza: stąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżali do Pana, chcąc go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. Także kapłani, którzy mogą kiedy indziej zbliżać się do Pana, niech się oczyszczą, aby ich Pan nie pobił. Wtedy rzekł Mojżesz do Pana: lud nie będzie śmiał podejść do góry Synaj, gdyż zakazałeś mu tego surowo, mówiąc: oznacz granicę około góry i ogłoś ją jako świętą. Potem Pan powiedział do niego: idź, stąp na dół, a potem przyjdź ty i Aaron z tobą. Kapłani i lud nie mogą przejść granicy, aby wstąpić do Pana, bo by ich ukarał. Mojżesz zszedł na dół do ludu i to mu oznajmił. Dekalog. Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: ja jestem Pan, Twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa jego imienia do czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Czci ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać. Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Mojżesz rzekł do ludu: nie bójcie się. Bóg przybył po to, aby was doświadczyć i pobudzić do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Lud stał ciągle z daleka, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, którym był Bóg. Księga Przymierza. Prawo o ołtarzu. Rzekł nadto Pan do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom. Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem. Nie będziecie sporządzać obok mnie bożków ze srebra, ani bożków ze złota nie będziecie sobie czynić. Uczynisz mi ołtarz z ziemi i będziesz składał na nim twoje całopalenia, twoje ofiary biesiadne, z twojej trzody i z bydła, na każdym miejscu, gdzie każę ci wspominać moje imię. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił. A jeśli uczynisz mi ołtarz z kamieni, to nie buduj go z kamieni ciosowych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja. Prawo rodzinne. Te są prawa, które im przedstawisz. Jeśli kupisz niewolnika Hebrajczyka, będzie ci służył 6 lat, w 7 roku zwolnisz go bez wykupu. Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam, a jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do pana, a on odejdzie sam. A jeśli by niewolnik oświadczył wyraźnie: miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny, wówczas zaprowadzi go pan przed Boga, zawiedzie do drzwi albo do bramy i przekłuje mu pan jego ucho szydłem i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Jeśli by ktoś sprzedał swoją córkę w niewolę jako niewolnicę, nie odejdzie ona, jak odchodzą niewolnicy. A jeśli by nie spodobała się panu, który przeznaczył ją dla siebie, niech pozwoli ją wykupić. Ale nie może jej sprzedać obcemu narodowi, gdyż byłoby to oszustwem wobec niej. Jeśli zaś przeznaczył ją dla syna, to niech uczyni z nią, jak prawo nakazuje obejść się z córkami. Jeśli zaś weźmie sobie inną, nie może tamtej odmawiać pożywienia, odzieży i wspólnego mieszkania. Jeśli nie spełni wobec niej tych 3 warunków, wówczas odejdzie ona wolna, bez wykupu. Prawo karne. Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią karany. W tym jednak wypadku, gdy nie czyhał na niego, a tylko Bóg dopuścił, że sam wpadł w ręce, wyznacza ci miejsce, do którego będzie mógł uciekać zabójca. Jeśli zaś ktoś posunąłby się do tego, że bliźniego zabiłby podstępnie, oderwiesz go nawet od mego ołtarza, aby ukarać śmiercią. Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią. Kto by w kłótni uderzył bliźniego kamieniem albo pięścią, ale go nie zabił, tylko zmusił do pozostania w łóżku, to gdy ten wstanie i będzie o lasce chodził na dworze, ten, który go uderzył, będzie wolny i tylko mu wynagrodzi przerwę w pracy i dołoży starań, żeby go wyleczyć. Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśli by pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Gdyby mężczyźni bijąc się uderzyli kobietę brzemienną, powodując poronienie, ale bez jakiejkolwiek szkody, to winny zostanie ukarany grzywną, jaką na nich nałoży mąż tej kobiety i wypłaci ją za pośrednictwem sędziów polubownych. Jeżeli zaś ona poniesie jakąś szkodę, wówczas on odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzenie za oparzenie, ranę za ranę, siniec za siniec. Jeśli by ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich wolnością. Również gdyby wybił ząb niewolnikowi swemu lub niewolnicy, winien za ząb uczynić ich wolnymi. Jeśli by wół pobudł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany, lecz nie wolno spożyć jego mięsa. Właściciel zaś wołu będzie wolny od kary. Gdy jednak wół budł i dawniej i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie pilnował, tak iż wół zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany, ale też i właściciel jego winien ponieść śmierć. Gdyby zaś nałożono mu zapłatę, to winien za swoje życie dać taki okup, jaki mu nałożą. Jeśli by zaś wół pobudł chłopca lub dziewczynę, to też winno się postąpić według takiego samego przepisu. Gdyby zaś wół zabudł niewolnika lub niewolnicę, jego właściciel winien wypłacić ich panu 30 syklów srebrnych, wół zaś będzie ukamienowany. Prawo rzeczowe. Jeśli by ktoś zostawił cysternę odkrytą, albo jeśli by ktoś wykopał cysternę, a nie przykrył jej i wpadł tam wół lub osioł, właściciel cysterny winien dać właścicielowi bydlęcia odszkodowanie w pieniądzach, a zwierzę będzie należało do niego. Gdyby wół jednego właściciela uderzył wołu innego właściciela i zabiłby go, wówczas sprzedadzą żywego wołu i podzielą się zapłatą za niego, podzielą się też zabitym wołem. Lecz gdyby było wiadomo, że wół ten budł od dawna, jego właściciel go nie pilnował, wówczas odda on wołu za wołu, zabity zaś wół będzie należał do niego. Jeśli by ktoś ukradł wołu lub owce i zabiłby je lub sprzedał, wówczas zwróci 5 wołów za jednego wołu i 4 jagnięta za jedną owcę. Gdyby pochwycił ktoś złodzieja w czasie włamywania się w nocy i pobił go tak, iżby umarł, nie będzie winien krwi. Ale gdyby to uczynił po wschodzie słońca, będzie winien krwi. Złodziej poniesie karę. Jeśli nic nie ma, czym by zapłacił, to należy go sprzedać za taką samą sumę, jaką skradł. Jeśli to, co ukradł, znajdzie się u niego żywe, czy to wół, czy osioł, czy owca, odda w podwójnej ilości. Jeśli by ktoś wypasł pole lub winnicę i wypuścił bydło, niszcząc cudze pole, wówczas wynagrodzi tym, co ma najlepszego na swoim polu i w swojej winnicy. Jeśli powstanie ogień i ogarnie ciernie ogrodzenia i spali sterte zboża albo stojące na pniu zboża albo pole, wówczas ten, co wzniecił pożar, winien wynagrodzić szkody. Jeśli by ktoś dał drugiemu pieniądze lub przedmioty wartościowe na przechowanie i zostałoby to skradzione w domu tego człowieka, a złodziej zostanie wykryty, winien wypłacić dwukrotne odszkodowanie. Jeśli by nie wykryto złodzieja, to wówczas stawi się właściciel domu przed Bogiem i przysięgnie, że nie wyciągnął ręki po dobro drugiego. We wszelkiej sprawie poszkodowania dotyczącego wołu, osła, owcy, odzieży, jakiejkolwiek zguby, o której ktoś powie, że to jego własność, sprawa obydwu winna być przedłożona Bogu, a którego Bóg uzna winnym, ten zwróci drugiemu podwójnej ilości. Jeśli by ktoś powierzył drugiemu pieczę nad osłem, wołem, owcą lub nad jakimkolwiek innym zwierzęciem, a ono padło lub okaleczyło się lub zostało uprowadzone, a nie ma na to świadka, to sprawę między obiema stronami rozstrzygnie przysięga na Pana, że przechowujący nie wyciągnął ręki po dobro drugiego i właściciel przyjmie, co pozostało, a tamten nie będzie płacił odszkodowania. Jeśli zaś to zostało skradzione, zapłaci właścicielowi.
Jeśli owo bydle zostało rozszarpane przez jakieś dzikie zwierzę, to przyniesie je jako dowód i nie musi uiszczać odszkodowania za rozszarpane. Gdyby ktoś wynajął od drugiego zwierzę, a ono się okaleczyło lub padło w nieobecności właściciela, winien uiścić odszkodowanie. Gdy jednak stało się to w obecności właściciela, to nie będzie dawał odszkodowania w tym wypadku, gdy zwierzę było wynajęte, bo dał cenę wynajmu. Prawo rodzinne. Jeśli ktoś uwiódł dziewicę jeszcze niezaręczoną i obcował z nią, uiści rodzinie opłatę składaną przy zaślubinach i weźmie ją za żonę. Jeśli by się ojciec nie zgodził mu jej oddać, wówczas winien zapłacić tyle, ile wynosi opłata składana przy zaślubinach dziewic. Prawo moralne. Nie pozwolisz żyć czarownicy. Ktokolwiek by obcował ze zwierzęciem, winien być ukarany śmiercią. Ktokolwiek by składał ofiary innym bogom poza samym Panem, podlega klątwie. Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśli by się on żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem. Nie będziesz się ociągał z ofiarą z obfitości zbiorów i soku wyciskanego w tłoczni i oddasz mi twego pierworodnego syna. To samo uczynisz z pierworodnym z bydła i trzody. Przez 7 dni będzie przy matce swojej, a dnia 8 oddasz je mnie. Będziecie dla mnie ludźmi świętymi. Nie będziecie spożywać mięsa zwierzęcia rozszarpanego przez dzikie zwierzęta, ale je rzucicie psom. Nie będziesz rozgłaszał fałszywych wieści i nie dołożysz ręki, ażeby z niesprawiedliwymi ludźmi świadczyć na korzyść bezprawia. Nie łącz się z wielkim tłumem, aby wyrządzić zło, a zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby przechylić wyrok. A także w procesie nie miej względów dla bogatych. Jeśli spotkasz wołu twego wroga albo jego osła błąkającego się, odprowadź je do niego. Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą. Nie pozwolisz wydać przewrotnego wyroku na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie. Oddalisz sprawę kłamliwą i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo ja nie uniewinnię nieprawego. Nie będziesz przyjmował podarków, ponieważ podarki zaślepiają dobrze widzących i są zgubą spraw słusznych. Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie. Rok szabatowy. Przez 6 lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, a 7 pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. 6 dni będziesz pracował, a dnia 7 zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec. Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem, a imienia bogów obcych nie wymieniajcie, by nikt nie słyszał ich z ust waszych. Święta. Trzy uroczyste święta będziesz dla mnie obchodził w każdym roku. Obchodząc święto Przaśników będziesz jadł, jak ci to nakazałem, przez 7 dni chleb z niekwaszonej mąki w oznaczonym dniu miesiąca Abib, gdyż w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu. I nie powinniście pokazywać się przede mną z próżnymi rękami. I święto żniw pierwszych twoich zbiorów z tego, co posiałeś na roli, oraz święto zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola twój plon. 3 razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim. Nie będziesz składał krwi mojej ofiary z chlebem kwaszonym i nie będziesz przechowywał do rana tłuszczu mojej świątecznej ofiary. Przyniesiesz do domu Boga twego Pana pierwociny z płodów ziemi i nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki. Zachęta do zachowania przepisów prawa. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzyty, Kananejczyka, Hiwity, Jebusyty, a ja ich wygładzę. Nie będziesz oddawał pokłonu ich bogom i nie będziesz ich czcił. Nie będziesz postępował według ich postępków, lecz zburzysz zupełnie i bezlitośnie połamiesz w kawałki ich stele. Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu waszemu, gdyż pobłogosławi twój chleb i twoją wodę. Oddalę od ciebie wszelką chorobę. Żadna kobieta w twoim kraju nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezdzietna. Liczbę dni twojego życia uczynię pełną. Lęk wzbudzę przed tobą oraz przyprawię o przerażenie wszelki lud, do którego przyjdziesz. Sprawię, że będą uciekać przed tobą wszyscy twoi nieprzyjaciele. Ja zaś poślę przed tobą szerszenie, które wypędzą Hiwite, Kananejczyka i Chetytę sprzed ciebie. Nie wypędzę go sprzed ciebie w jednym roku, aby kraj nie stał się pustkowiem i nie rozmnożył się w nim dziki zwierz na twoją szkodę. Będę ich wypędzał sprzed ciebie stopniowo, aż się rozrośniesz i będziesz mógł objąć kraj w posiadanie. Ustanowię granice twego kraju od Morza Czerwonego do Morza Filistyńskiego, od pustyni aż do rzeki. Oddam w ręce wasze mieszkańców tego kraju, a ty ich przepędzisz spośród was. Nie będziesz zawierał przymierza z nimi ani z ich bogami. Nie mogą mieszkać w twoim kraju, gdyż przywiedliby cię do grzechu przeciw mnie. Mógłbyś oddawać cześć ich bogom, co byłoby dla ciebie zgubą. Zawarcie przymierza. I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do Pana ty, Aaron, Nadab, Abihu i 70 ze starszych Izraela. I oddajcie pokłon z daleka. Mojżesz sam zbliży się do Pana, lecz oni się nie zbliżą i lud nie wstąpi z nim. Wrócił Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel stosownie do liczby 12 pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć Panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Wstąpił Mojżesz wraz z Aaronem, Nadabem, Abihu i 70 starszymi Izraela. Ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby jakieś dzieło z szafirowych kamieni, świecących jak samo niebo. Na wybranych Izraelitów nie podniósł on swej ręki, mogli przeto patrzeć na Boga. Potem jedli i pili. Tablice przykazań. Pan rzekł do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Stał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Powiedział zaś tak do starszyzny: pozostańcie tu, aż wrócimy do was. Oto macie Aarona i Hura. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez 6 dni. W 7 dniu Pan przywołał Mojżesza spośrodka obłoku. A wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez 40 dni i przez 40 nocy. Przepisy o zorganizowaniu kultu. Dary na budowę przybytku. Pan tak przemówił do Mojżesza: powiedz Izraelitom, aby zebrali dla mnie daninę. Od każdego człowieka, którego skłoni do tego serce, przyjmijcie dla mnie daninę. Macie zaś przygotować dla mnie jako daninę złoto, srebro i brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior i sierść kozią. Baranie skóry barwione na czerwono i skóry z delfinów oraz drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł, kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. I uczynią mi święty przybytek, abym mógł zamieszkać pośród was. Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę. Przybytek i jego sprzęty, arka. I uczynią arkę z drzewa akacjowego. Jej długość będzie wynosiła 2,5 łokcia, jej wysokość 1,5 łokcia, jej szerokość 1,5 łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynisz na niej dokoła złote wieńce. Odlejesz do niej 4 pierścienie ze złota i przymocujesz je do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie do jednego jej boku i 2 do drugiego jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej. Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane. I włożysz do arki świadectwo, które dam tobie. I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota. Długość jej wynosić będzie 2,5 łokcia. Szerokość zaś 1,5 łokcia. 2 też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnie. Twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad arką świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom. Stół chlebów pokładnych i naczynia. Uczynisz też stół z drzewa akacjowego. Jego długość będzie wynosić 2 łokcie, jego szerokość 1 łokieć, a jego wysokość 1,5 łokcia. Pokryjesz go szczerym złotem i uczynisz dookoła wieniec złoty. I uczynisz wokoło listwę na 4 palce szeroką i zrobisz wieniec złoty dookoła dla tej listwy. Uczynisz następnie 4 pierścienie złote i przyprawisz je do 4 końców, gdzie się znajdują jego nogi. Blisko listwy będą się znajdować 4 pierścienie do włożenia w nie drążków do przenoszenia stołu. A zrobisz te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I będzie się przenosiło stół za ich pomocą. Uczynisz także misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. uczynisz je ze szczerego złota. Będziesz zawsze kładł na stole przede mną chleby pokładne. Świecznik. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Z tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem. Jego kielichy, pąki i kwiaty będą z jednej bryły. 6 ramion będzie wychodzić z jego boków. 3 ramiona świecznika z jednego jego boku i 3 ramiona świecznika z drugiego jego boku. 3 kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu i 3 kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych na drugim ramieniu. Tak będzie na 6 ramionach wychodzących ze świecznika. Na świeczniku zaś będą 4 kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. A pąk jeden będzie pod 2 wychodzącymi z niego ramionami z jednej bryły i pąk jeden pod 2 następnymi ramionami świecznika z jednej bryły. Tak niech będzie pod 6 ramionami wychodzącymi ze świecznika. Pąki tej ramiona będą wychodzić z samego świecznika i będą wykonane z jednej bryły szczerego złota. I uczynisz 7 lamp i ustawisz te lampy w ten sposób, ażeby oświecały tę stronę, która jest przed nimi. Szczypce też i naczynia do knotów uczynisz ze szczerego złota. Z talentu szczerego złota należy wykonać świecznik i wszystkie przybory należące do niego. Uważaj zaś pilnie, aby go wykonać według wzoru, jaki zobaczyłeś na górze. Przybytek. Uczynisz przybytek z 10 tkanin. Uczynisz go skręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubami wykonanymi przez biegłego tkacza. Długość poszczególnej tkaniny winna wynosić 28 łokci, a szerokość poszczególnej tkaniny 4 łokcie. Wszystkie zaś tkaniny winny mieć jednakowe wymiary. 5 tkanin będzie powiązanych ze sobą, jedna z drugą. Podobnie drugie 5 tkanin będzie powiązanych ze sobą jedna z drugą. I przyszyjesz wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta, i tak też uczynisz na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta. 50 zaś wstążek przyszyjesz do jednej tkaniny i 50 wstążek przyszyjesz do drugiej tkaniny w miejscu, w którym mają być spięte, tak żeby wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. Ponadto przyszyjesz 50 złotych kółek i zwiążesz tkaniny przy pomocą tych kółek i przybytek będzie stanowił jedną całość. Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści, a uczynisz je z 11 mniejszych nakryć. Długość jednego nakrycia będzie wynosiła 30 łokci, a szerokość jednego nakrycia 4 łokcie. I wszystkie 11 nakryć będą miały jednakowe wymiary. Powiążesz ze sobą 5 nakryć osobno, a pozostałe 6 osobno. Jednakże 6 nakrycie, które ma wisieć u wejścia do przybytku, złożysz we dwoje. I przyszyjesz 50 wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte, i 50 wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte. Ponadto przyszyjesz 50 kółek z brązu i nałożysz kółka na wstążki, i w ten sposób zwiążesz nakrycia przybytku ze sobą, że utworzą jedną całość. To zaś, co zbywa z przykryć namiotu, mianowicie połowa przykrycia zbywająca, będzie zwisać na tylnej stronie przybytku. Z tego zaś, co zbywa z długości przykryć, będzie zwisać jeden łokieć po obu stronach przybytku i tak będzie mu służyło za przykrycie. Oprócz tego uczynisz nakrycie na namiot ze skór baranich barwionych na czerwono i w końcu nakrycie na wierzch ze skór delfinów. Przygotujesz też deski na przybytek z drzewa akacjowego i ustawisz je pionowo. Wysokość desek wynosić będzie 10 łokci, a szerokość jednej deski 1,5 łokcia. Każda deska będzie miała 2 czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego. Tak zrobisz przy wszystkich deskach przybytku. I przygotujesz deski na przybytek, 20 desek na ścianę południową po stronie prawej. I 40 podstaw srebrnych sporządzisz, pod każdą deskę 2 podstawy na oba jej czopy. I po drugiej stronie przybytku na ścianę północną uczynisz 20 desek. A do nich 40 podstaw srebrnych, po 2 podstawy na każdą deskę. A dla tylnej części przybytku sporządzisz 6 desek, przy narożnikach tylnej ściany przybytku postawisz 2 deski. Deski będą przystawały szczelnie do siebie u dołu, a u góry równie szczelnie będą połączone za pomocą jednego pierścienia i tak będzie także z deskami przy obu innych narożnikach. I tak będzie 8 desek, a podstaw srebrnych 16, dwie podstawy pod każdą deskę. I zrobisz poprzeczki do powiązania desek z drzewa akacjowego, 5 dla desek jednej strony przybytku i 5 poprzeczek dla desek drugiej strony przybytku, 5 też poprzeczek na tylną, zachodnią ścianę przybytku. Poprzeczka umieszczona po środku desek przechodzić będzie od końca do końca. Deski pokryjesz złotem, a pierścienie dla osadzania drewnianych wiązań zrobisz ze złota i pokryjesz poprzeczki złotem. Postawisz przybytek według wzoru, który ci ukazałem na górze. Zrobisz też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i skręconego bisioru, z cherubami wyhaftowanymi przez biegłego tkacza. I zawiesisz ją na 4 słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem. Haczyki do zasłony będą ze złota, a 4 podstawy ze srebra. Powiesisz zaś zasłonę na kółkach i umieścisz wewnątrz, poza zasłoną, arkę świadectwa i będzie oddzielała zasłona miejsce święte od najświętszego. I położysz przebłagalnię na arce świadectwa w miejscu najświętszym. Umieścisz przed zasłoną stół i naprzeciw stołu po południowej stronie przybytku świecznik, stół zaś umieścisz po stronie północnej. Każesz też sporządzić zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywaną. I zawiesisz też przy wejściu do przybytku zasłonę na 5 słupach z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem, i będą haczyki do niej ze złota. I odlejesz do nich 5 podstaw z brązu. Ołtarz całopalenia. I zbudujesz ołtarz z drzewa akacjowego mający 5 łokci długości i 5 łokci szerokości. Ołtarz będzie więc kwadratowy, a wysoki na 3 łokcie. I uczynisz rogi w 4 narożnikach ołtarza, a będą wystawały z niego wzwyż i pokryjesz go brązem. I zrobisz popielnicę do zsypywania zatłuszczonego popiołu oraz łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie te przybory wykonasz z brązu. Z brązu też wykonasz kratę do ołtarza w formie siatki, a nad tą siatką na 4 rogach zrobisz 4 pierścienie. Umocujesz je u dołu pod obramowaniem, tak żeby siatka sięgała do połowy ołtarza. I zrobisz drążki do ołtarza z drzewa akacjowego i pokryjesz je brązem, a będzie się wkładało drążki te do pierścieni i będą one po obu bokach ołtarza w czasie przenoszenia go. Uczynisz go z desek tak, aby był wydrążony wewnątrz według wzoru, jaki ci ukazałem na górze. Dziedziniec. Następnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca skręconego bisioru po stronie południowej będą 100 łokci długie, a do tego 20 słupów i 20 podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Tak samo po stronie północnej zasłony będą 100 łokci długie, a ponadto 20 słupów, 20 podstaw z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Na szerokości dziedzińca po stronie zachodniej zasłona będzie miała 50 łokci, a do tego 10 słupów i 10 podstaw. Na szerokości dziedzińca po stronie wschodniej będzie miała również 50 łokci. Zasłony jednej bocznej ściany będą miały 15 łokci oraz 3 słupy i 3 podstawy. Zasłony zaś drugiej ściany bocznej będą miały 15 łokci oraz 3 słupy i 3 podstawy. Przy wejściu na dziedziniec dasz zasłonę na 20 łokci z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, z bisioru wielobarwnie wyszywaną, a do tego 4 słupy i 4 podstawy. Wszystkie słupy dookoła dziedzińca winny być zaopatrzone w srebrne klamry, haczyki zaś będą ze srebra, a podstawy z brązu. Długość dziedzińca będzie wynosiła 100 łokci, szerokość 50 łokci, a wysokość 5 łokci z zasłonami skręconego bisioru i z podstawami z brązu. Wszystkie naczynia przybytku do jakiegokolwiek użytku, wszystkie jego paliki i wszystkie paliki dziedzińca będą z brązu. Oliwa do świecznika. Ty rozkażesz Izraelitom, aby przynieśli do świecznika oliwę czystą, wyciśniętą z oliwek, dla ciągłego podtrzymywania światła w lampie, w namiocie spotkania, na zewnątrz zasłony, która jest przed świadectwem. A Aaron zaś wraz z synami swymi będzie ją przygotowywać, aby płonęła przed Panem od wieczora do rana. Takie jest prawo wieczne przez wszystkie pokolenia dla Izraelitów. szaty kapłańskie. Ty zaś rozkaż bratu twemu Aaronowi i jego synom wybranym spośród Izraelitów zbliżyć się do ciebie, aby mi służyli jako kapłani. Aaron i Nadab, Abihu, Elezar i Itamar, synowie Aarona. I sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu twemu, na cześć i ku ozdobie. Porozmawiaj ze wszystkimi wybitnymi rękodzielnikami, których wyposażyłem w zmysł piękna, aby sporządzili szaty dla Aarona, by poświęcony służył mi w nich jako kapłan. Oto szaty, jakie winni sporządzić. Pektorał, efot, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata Aarona i dla jego synów, aby mi służyli jako kapłani. A użyją na to złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz kręconego bisioru. Efot. Efot wykonają ze złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz kręconego bisioru jako dzieło biegłych tkaczy. Będzie miał dwa naramienniki spięte ze sobą, a będą połączone na obu górnych końcach. A przepaska efodu, która się na nim winna znajdować, ma być wykonana tak samo ze złotych nici, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. Weźmiesz dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów Izraela. 6 imion na jednym kamieniu, a 6 imion pozostałych na kamieniu drugim, według porządku ich urodzenia. Jak rytownik wykuwa pieczęcie, tak wykuj i ty na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadź je w złote oprawy. Dwa te kamienie umieścisz na obu na ramiennikach efodu jako kamienie pamięci o synach Izraela. I będzie nosił Aaron ich imiona przed Panem na obu ramionach dla pamięci. Umieścisz je w złotych oprzyciach. Dwa też łańcuszki z czystego złota przygotujesz jako kręcone sznurki, a wykonane sznurki osadzisz w oprzyciach. Pektorał. Uczynisz też pektorał do zasięgania wyroczni, a wykonają go biegli tkacze w ten sam sposób jak efot, ze złotych nici, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i skręconego bisioru. Będzie kwadratowy i we dwoje złożony, a długość jego i szerokość będzie wynosiła 1 piędź. Umieścisz na nim 4 rzędy drogich kamieni. W pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd. W drugim rzędzie granat, szafir i beryl. W trzecim rzędzie opal, agat i ametyst. A wreszcie w czwartym rzędzie chryzolit, onyks i jaspis. Będą osadzone w oprawie ze złota w odpowiednich rzędach. Kamienie te otrzymają imiona synów Izraela. Będzie ich 12 według ich imion. Będą ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem, według 12 pokoleń. Uczynisz do pektorału łańcuszki skręcone na kształt sznurka ze szczerego złota. Uczynisz też do pektorału 2 złote pierścienie i przyprawisz oba te pierścienie na obu górnych końcach pektorału. 2 złote sznury przewleczesz przez oba pierścienie na obu górnych końcach pektorału. Oba zaś drugie końce obydwu sznurów przyszyjesz do obu opraw i przywiążesz do przedniego naramiennika efodu. Potem wykonasz jeszcze 2 inne pierścienie i przyszyjesz je na 2 dolnych końcach pektorału u jego brzegu po stronie wewnętrznej zwróconej do efodu. W końcu wykonasz jeszcze 2 inne złote pierścienie i przyszyjesz je do obu naramienników efodu po zewnętrznej stronie u dołu w miejscu spięcia efodu z przepaską. Potem zwiąże się pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, tak żeby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie. W ten sposób Aaron będzie nosił imiona synów Izraela wypisane na pektorale dla zasięgania wyroczni na swym sercu, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, aby pamiętał przed Panem ustawicznie. Do pektorału dla zasięgania wyroczni włożysz Urim i Tumim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie wchodził przed oblicze Pana. I tak będzie nosił Aaron zawsze na sercu swoim pektorał do zasięgania wyroczni dla Izraelitów przed obliczem Pana. Suknia arcykapłańska. Pod efot zrobisz suknię całą z fioletowej purpury i będzie miała w środku otwór na głowę i obszywkę dookoła otworu wykonaną przez tkacza, jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarła. Na dolnych jej brzegach dookoła przyszyjesz jabłka granatu z fioletowej, czerwonej purpury oraz karmazynu i dzwonki złote pomiędzy nimi dookoła. Dzwonek złoty i jabłko granatu będą następowały na przemian dookoła na dolnych krajach sukni. I będzie miał ją na sobie Aaron podczas pełnienia służby, aby słyszano dźwięk, gdy będzie wchodził do miejsca świętego przed oblicze Pana i gdy będzie wychodził, aby nie umarł. Diadem na tiarze. I zrobisz też diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim, jak się ryje na pieczęci, poświęcony dla Pana. I zwiążesz go sznurem z fioletowej purpury, tak żeby był na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony. I będzie on na czole Aarona, ponieważ Aaron poniesie uchybienia popełnione przy ofiarach, które będą składać Izraelici i przy wszystkich świętych darach. A będzie na jego czole ciągle dla zjednania mu łaski w oczach Pana. I utkasz suknię z bisioru i zrobisz tiarę z bisioru i pas, który będzie tkaniną wielobarwnie wyszywaną.
Odmienny ubiór kapłanów. Także dla synów Aarona zrobisz tunikę i uczynisz im pasy oraz mitry na cześć i ku ozdobie. I ubierzesz w nie twego brata Aarona i synów jego razem z nim. Namaścisz ich, wprowadzisz ich w czynności kapłańskie i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani. I uczynisz im spodnie lniane, aby od bioder aż do goleni okryli nimi nagość ciała. I będą je nosić Aaron i jego synowie, ile razy będą wchodzić do namiotu spotkania, lub będą zbliżać się do ołtarza dla spełnienia służby w miejscu świętym, aby nie ściągnęli na siebie grzechu i nie pomarli. To jest rozporządzenie na wieki dla niego i dla potomków jego po nim. Konsekracja Aarona i jego synów. W ten zaś sposób postąpisz, gdy będziesz wyświęcał ich na kapłanów. Weźmiesz młodego cielca i dwa barany bez skazy i chleby niekwaszone i placki niekwaszone, zaprawione oliwą przaśne chleby i przaśne placki i przaśne podpłomyki pomazane oliwą. Upieczesz je z najczystszej mąki pszennej i włożywszy je w ten sam kosz, w koszu złożysz je na ofiarę jednocześnie z młodym cielcem i dwoma baranami. A Aaronowi zaś i synom jego rozkażesz zbliżyć się do wejścia do namiotu spotkania i obmyjesz ich wodą. Potem weźmiesz szaty i ubierzesz Aarona w tunikę, w suknię, w efod, w pektorał i przymocujesz go przepaską efodu. A włożywszy mu tiarę na głowę, umieścisz święty diadem na tiarze. Następnie weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę i namaścisz go. Synom też jego każesz się przybliżyć i ubierzesz ich w tuniki oraz przepaszesz ich pasem i okryjesz głowę ich mitrami i będzie należało do nich kapłaństwo na mocy nieodwołalnego prawa. I wprowadzisz Aarona i jego synów w czynności kapłańskie. Potem przyprowadzisz młodego cielca przed namiot spotkania i położą Aaron i jego synowie ręce na głowie cielca i zabijesz go przed Panem przy wejściu do namiotu spotkania. Wiąwszy zaś nieco krwi tego cielca, namaścisz palcem wskazującym rogi ołtarza, a resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza. A pozbierawszy tłuszcz, który pokrywa wnętrzności i płat tłuszczu, który jest na wątrobie, i obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, spalisz to na ołtarzu. Lecz mięso cielca i jego skórę i mierzwę spalisz w ogniu poza obozem. Jest to ofiara za grzech. Weźmiesz następnie pierwszego barana i położą Aaron i synowie jego ręce na głowie tego barana. I zabijesz potem tego barana, a wziąwszy nieco jego krwi, pokropisz ołtarz dookoła. I podzielisz barana na części. I obmywszy wnętrzności jego i nogi, położysz je na innych jego częściach i na głowie. I spalisz całego tego barana na ołtarzu. Jest to ofiara całopalenia dla Pana, miła woń, ofiara spalana dla Pana. A potem weźmiesz drugiego barana, a Aaron zaś i jego synowie włożą ręce na jego głowę. I zabijesz barana, a wziąwszy nieco jego krwi, namaścisz nią wierzch prawego ucha Aarona i wierzch prawego ucha jego synów i duże palce ich prawej ręki i nogi. I pokropisz krwią ołtarz dookoła. I weźmiesz nieco krwi, która jest na ołtarzu i oleju do namaszczania, i pokropisz Aarona i jego szaty, i jego synów i ich szaty, aby był poświęcony razem ze swymi szatami, a z nim także jego synowie i szaty jego synów. I weźmiesz z barana tłuszcz i ogon, i tłuszcz pokrywający wnętrzności, i płat tłuszczu, który jest na wątrobie,
i obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, i prawe udo, bo to jest baran ofiary wyświęcenia. Weźmiesz też bochen chleba i placek przyrządzony na oliwie i pod płomyk z kosza prześników, które są przed Panem. Wszystko to położysz na dłonie Aarona i na dłonie jego synów i wykonasz gest kołysania przed Panem. Weźmiesz to potem z ich rąk i spalisz na ołtarzu nad całopaleniem jako miłą woń przed Panem. Jest to ofiara spalana dla Pana. I weźmiesz mostek z piersi barana ofiarowanego na wyświęcenie Aarona i wykonasz nim gest kołysania i przypadnie on Tobie w udziale. I jako rzecz świętą oddzielisz mostek kołysany i łopatkę podnoszoną i to, co było kołysane i co było podnoszone z barana jako ofiary wyświęcenia oraz co się należy Aaronowi i co się należy jego synom. Ma to przypaść w udziale Aaronowi i jego synom po wieczne czasy, jako należność od Izraelitów. Jest to bowiem ofiara podniesienia, a ofiara podniesienia należy się im od Izraelitów z ofiar biesiadnych, jako unoszona z nich dla Pana. A szaty święte Aarona będą oddane po nim jego synom i będą w nie ubrani, gdy będą namaszczeni i wprowadzani w czynności kapłańskie. Przez 7 dni będzie je wdziewał ten z jego synów, który zostanie po nim kapłanem i będzie wchodził do namiotu spotkania, aby pełnić służbę w świętym przybytku. Weźmiesz też barana z ofiary wyświęcenia i ugotujesz jego mięso w miejscu poświęconym. I będzie spożywał Aaron i jego synowie mięso barana i chleb, który jest w koszu przy wejściu do namiotu spotkania. I będą jeść to, co było przebłaganiem za nich, aby ich wprowadzić w czynności kapłańskie i oddzielić jako świętych. Nikt zaś z niepowołanych nie będzie tego jadł, gdyż jest to rzecz święta. A jeśli pozostało do rana coś z mięsa ofiary wyświęcenia lub z chleba, wówczas należy to spalić w ogniu i nie można tego jeść, bo jest to rzecz święta. I postąpisz z Aaronem i z synami jego zupełnie tak, jak ci poleciłem. Przez 7 dni będzie trwało wprowadzanie w czynności kapłańskie. I cielca na ofiarę za grzech złożysz każdego dnia na przebłaganie i przez tę ofiarę za grzech oczyścisz ołtarz i namaścisz go, aby go uświęcić. Przez 7 dni będziesz czynił przebłaganie nad ołtarzem i będziesz go poświęcał, a stanie się bardzo święty i cokolwiek dotknie się ołtarza, będzie również święte. Ofiara ustawiczna. Oto z czego będziesz składał ofiarę. 2 roczne baranki codziennie i ustawicznie. 1 baranka ofiarujesz rano, a 2 baranka ofiarujesz o zmierzchu. Do 1 baranka dodasz 10 część efy najczystszej mąki, zaprawionej 4 częścią chinu wyciśniętej oliwy, a jako ofiarę płynną złożysz wino w ilości 4 części chinu. A 2 baranka ofiarujesz o zmierzchu z taką samą ofiarą z pokarmów i taką samą ofiarą z płynów jak rano, jako miłą woń na ofiarę spalaną dla Pana. To będzie ustawiczna ofiara całopalenia składana z pokolenia w pokolenie u wejścia do namiotu spotkania przed Panem, gdzie będę się spotykał z Tobą, aby rozmawiać. Tam będę się spotykał z Izraelitami i to miejsce będzie uświęcone przez moją chwałę. I poświęcę namiot spotkania i ołtarz, a Aarona i jego synów poświęcę, aby mi służyli jako kapłani. I będę mieszkał pośród Izraelitów i będę im Bogiem. I poznają, że ja, Pan, jestem Bogiem, który wyprowadził was z ziemi egipskiej i mieszkał pośród was. Ja, Pan, wasz Bóg. Inne przepisy o przybytku. Ołtarz kadzenia. Potem wystawisz ołtarz z drzewa akacjowego dla spalania kadzidła. Jego długość będzie wynosiła 1 łokieć i 1 łokieć jego szerokość. Będzie kwadratowy, a wysokości będzie miał 2 łokcie i będą wychodziły z niego rogi. I przykryjesz go szczerym złotem, jego wierzch i jego boki dokoła, i jego rogi. Uczynisz na nim złoty wieniec dokoła. Poniżej zaś wieńca na 2 bokach uczynisz 2 pierścienie na drążki, celem przenoszenia go na nich. A drążki te zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Postawisz go zaś przed zasłoną, która wisi przed arką świadectwa, przed przebłagalnią, która jest nad świadectwem, gdzie będę spotykał się z Tobą. Każdego zaś ranka będzie spalał Aaron na nim wonne kadzidło, gdy będzie przysposabiał lampy do świecenia. A gdy Aaron zapali o zmierzchu lampy, zapali również kadzidło, które będzie spalane ustawicznie przed Panem poprzez wszystkie wasze pokolenia. Nie możecie na nim ofiarować kadzidła świeckiego, ani też składać całopalenia, ani ofiary pokarmowej. Nie możecie też na niego wylewać żadnej ofiary z płynu. Na jego rogach winien Aaron raz w roku dokonać obrzędu przebłagalnego krwią ofiary, która za grzech będzie złożona. Winien on też raz w roku dokonać na nim obrzędu przebłagalnego za wasze pokolenia. Będzie on bardzo święty dla Pana. Pogłówne. I tak powiedział Pan do Mojżesza. Gdy będziesz liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swe życie okup Panu, aby nie spadło na nich nieszczęście. To zaś winni dać podlegli spisowi. Pół sykla według wagi przybytku, czyli 20 ger za jeden sykl, pół sykla na ofiarę Panu. Każdy podległy spisowi z synów Izraela mający 20 i więcej lat złoży tę ofiarę Panu. Bogaty nie będzie zwiększał, a ubogi nie będzie zmniejszał wagi pół sykla, aby złożyć ofiarę Panu na przebłaganie za swe życie. A wziąwszy te pieniądze jako przebłaganie od Izraelitów, obrócisz je na służbę w namiocie spotkania i będą one na pamiątkę Izraelitom przed Panem jako ofiara zadośćuczynienia za ich życie. Kadź z brązu. Tak też powiedział Pan do Mojżesza. Uczynisz kadź z brązu, z podstawą również z brązu, do obmyć i umieścisz ją między przybytkiem a ołtarzem i nalejesz do niej wody. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać ręce i nogi. Zanim wejdą do namiotu spotkania, muszą się obmyć w wodzie, aby nie pomarli. Tak samo, gdy się będą zbliżać do ołtarza, aby pełnić służbę i aby składać ofiarę spalaną dla Pana, muszą obmyć ręce i nogi, aby nie pomarli. I będzie to prawo zawsze obowiązywać Aarona i jego potomstwo, po wszystkie czasy. Sporządzanie oleju i kadzidła. I tak powiedział Pan do Mojżesza. Weź sobie najlepsze wonności, 500 cyklów obficie płynącej mirry, połowę tego to jest 250 cyklów wonnego cynamonu i tyleż to jest 250 cyklów wonnej trzciny. Wreszcie 500 cyklów kassi według wagi przybytku oraz 1 hin oliwy z oliwek. I uczynisz z tego święty olej do namaszczania. Będzie to wonna maść zrobiona tak, jak to robi sporządzający wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. I namaścisz nim namiot spotkania i arkę świadectwa i stół oraz wszystkie jego naczynia, a także świecznik z wszystkimi przyrządami należącymi do niego, ołtarz kadzenia i ołtarz całopalenia z tym wszystkim, co do niego należy, kadź i jej podstawę, aby się stały bardzo święte. I stanie się święty każdy, ktokolwiek się ich dotknie. Namaścisz też Aarona i jego synów i poświęcisz ich, aby mi służyli jako kapłani. Do Izraelitów powiesz tak. To jest święty olej namaszczenia dla was i dla waszych pokoleń. Nie wolno go wylewać na ciało żadnego człowieka i nie wolno go sporządzać w takim połączeniu, gdyż jest święty i święty będzie dla was. Ktokolwiek zaś sporządziłby go w takim połączeniu i wylewałby go na niepowołanego, winien być wykluczony ze swego ludu. I znów powiedział Pan do Mojżesza. Weź sobie wonności, żywicę pachnącą, muszelki i galbanum pachnące i czyste kadzidło, niech będą w równej ilości. Mieszając je, uczynisz z tego kadzidło wonne, zrobione tak, jak się robi wonności, posolone, czyste, święte. Zetrzesz na proszek jego części i położysz przed świadectwem w namiocie spotkania, gdzie ja będę spotykał się z tobą i będzie to dla was rzecz bardzo święta. Kadzidła w ten sposób przygotowanego nie będziecie robić dla siebie, gdyż poświęcone jest ono dla Pana. Ktokolwiek by zrobił podobne, aby się rozkoszować jego wonią, będzie wykluczony ze swego ludu. Wykonawcy robót. I rzekł Pan do Mojżesza. Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością i rozumem i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac. Pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy i w rzeźbieniu drzewa oraz wykonaniu różnych dzieł. A dodam mu Oholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Napełniłem umysł wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co ci rozkazałem. Namiot spotkania, arkę świadectwa, przebłagalnię, która jest na niej. I wszystkie sprzęty przybytku, i stół, oraz wszystkie jego naczynia. Świecznik z najczystszego złota i wszystkie przyrządy należące do niego, ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia i wszystkie przyrządy należące do niego. Kać i jej podstawę, święte szaty z drogocennej tkaniny dla Aarona, kapłana i szaty dla jego synów, do sprawowania czynności kapłańskich i olej do namaszczenia i kadzidło wonne do przybytku. Wszystko to winni uczynić według rozkazu, jaki otrzymałeś ode mnie. Szabat. Potem tak rzekł Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, przestrzegajcie pilnie moich szabatów, gdyż to jest znak między mną a wami dla wszystkich waszych pokoleń, by potem można było poznać, że ja jestem Pan, który was uświęcam. Przeto zachowujcie szabat, który winien być dla was świętością. I ktokolwiek by go znieważył, będzie ukarany śmiercią i każdy, kto by wykonywał pracę w tym dniu, będzie wykluczony ze swojego ludu. Przez 6 dni będzie się wykonywać pracę, ale dzień 7 będzie szabatem odpoczynku poświęconym Panu i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią. Izraelici winni pilnie przestrzegać szabatu jako obowiązku i przymierza wiecznego poprzez pokolenia. To będzie znak wiekuisty między mną a Izraelitami, bo w 6 dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w 7 dniu odpoczął i wytchnął. Gdy skończył rozmawiać z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu 2 tablice świadectwa, tablice kamienne, napisane palcem Bożym. Odstępstwo Izraela i odnowienie przymierza. Kult złotego cielca. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Aaron powiedział im: pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie. I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca, ulany z metalu, i powiedział: Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A widząc to, Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: jutro będzie uroczystość ku czci Pana. Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, żeby się bawić. Pan rzekł wówczas do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu, i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew twój przeciw ludowi twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Mojżesz zaś zszedł z góry z 2 tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga wyrytym na tablicach. A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: obozie rozlegają się okrzyki wojenne. On zaś odpowiedział: to nie głos pieśni zwycięstwa, ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni 2 chórów. A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Aarona: cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? Aaron odpowiedział: niech się mój Pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie: uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do nich: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je, i wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec. I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem, do mnie? A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie. Kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu około 3000 mężów. Mojżesz powiedział wówczas do nich: poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa. Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: popełniliście ciężki grzech, ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu. I poszedł Mojżesz do Pana i powiedział: oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie Boga ze złota. Przebacz jednak im ten grzech, a jeśli nie, to wymasz mnie natychmiast z twej księgi, którą napisałeś. Pan powiedział do Mojżesza: tylko tego, który zgrzeszył przeciw mnie, wymarzę z mojej księgi. Idź teraz i prowadź ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą, a w dniu mojej kary ukaże ich za ich grzech. I rzeczywiście Pan ukarał lud za to, że uczynił sobie złotego cielca, wykonanego pod kierunkiem Aarona. Potem zaś rzekł Pan do Mojżesza: idź i wyrusz stąd ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, do ziemi, którą obiecałem pod przysięgą Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi tymi słowami: dam ją twojemu potomstwu i wyślę przed tobą anioła i wypędzę Kananejczyka, Amorytę, Chetytę, Peryzytę, Chiwitę i Jebusytę. I zaprowadzę cię do ziemi opływającej w mleko i miód, ale sam nie pójdę z tobą, by cię nie wytępić po drodze, ponieważ jesteś ludem o twardym karku. A lud, słysząc te twarde słowa, przywdział żałobę i nie włożył ozdób swych na siebie. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: powiedz Izraelitom, jesteście ludem o twardym karku i jeślibym przez jedną chwilę szedł pośród ciebie, zgładziłbym cię. Odrzuć przeto ozdoby twe, a ja zobaczę, co mam uczynić z tobą. Izraelici zdjęli z siebie ozdoby przed odejściem z góry Choreb. Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem i nazwał go namiotem spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza namiotu. Modlitwa Mojżesza. Mojżesz rzekł znów do Pana: oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mnie, kogo poślesz ze mną. A jednak powiedziałeś do mnie: znam cię po imieniu i jestem ci łaskawy. Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać twoje zamiary, abym poznał, żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest twoim ludem. Pan powiedział: jeśli ja osobiście pójdę, czy to cię zadowoli? Mojżesz rzekł wtedy: jeśli nie pójdziesz sam, to raczej zakaż nam wyruszać stąd. Po czym poznam ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami? Gdyż przez to będziemy wyróżnieni ja i twój lud spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Pan odpowiedział Mojżeszowi: uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu. I rzekł Mojżesz: spraw, abym ujrzał twoją chwałę. Pan odpowiedział: Ja ukażę Ci mój majestat i ogłoszę przed Tobą imię Pana, gdyż ja wyświadczam łaskę komu chcę i miłosierdzie komu mi się podoba. I znowu rzekł, nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. Rzekł jeszcze Pan, oto miejsce obok mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię Cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na Tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz mnie z tyłu, lecz oblicza mojego Tobie nie ukażę. Odnowienie przymierza. Pan rzekł do Mojżesza, wyciosaj sobie dwie tablice z kamienia podobne do pierwszych, a na tych tablicach wypisz znów słowa, jakie były na pierwszych tablicach, które potłukłeś. Bądź gotów jutro rano wstąpić zaraz na górę Synaj. I zaczekasz na mnie na wierzchu góry. Nikt nie może wstąpić z Tobą i nikt nie może się pokazać na górze. Również mniejsze i większe bydło nie może wypasać się na zboczach góry. Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne jak pierwsze, a wstawszy rano wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał, Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc, jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. Pan odpowiedział, oto ja zawieram przymierze wobec całego ludu Twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów. I ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które ja uczynię z Tobą, są straszne. Przestrzegaj tego, co ja dzisiaj Tobie rozkazuję, a ja wypędzę przed Tobą Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzytę, Chiwitę i Jebusytę. Strzeż się zawierania przymierza z mieszkańcami kraju, do którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród Was. Natomiast zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich stele i wyrąbcie aszery. Nie będziesz oddawał pokłonu Bogu obcemu, bo Pan ma na imię zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju, aby, gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi i składać ofiary Bogom swoim, nie zaprosili Cię do spożywania z ich ofiary. A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów, aby one, uprawiając nierząd z obcymi bogami, nie przywiodły Twoich synów do nierządu z bogami obcymi. Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu. Zachowaj święto prześników. Przez 7 dni będziesz jadł chleby prześne, jak Ci to poleciłem. A uczynisz to w czasie oznaczonym, czyli w miesiącu Abib, gdyż wtedy wyszedłeś z Egiptu. Wszystko pierworodne do mnie należy, a także pierworodny samiec z bydła, wołów i owiec. Pierworodnego zaś osła wykupisz głową owcy, a jeśli byś nie wykupił, złamiesz mu kark. Wykupisz też pierworodnego syna swego i nie wolno się ukazać przede mną z pustymi rękami. 6 dni pracować będziesz, a w dniu 7 odpoczywaj, tak w czasie orki, jak w czasie żniwa. Będziesz obchodził święto tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy i święto zbiorów przy końcu roku. 3 razy w roku ukażą się wszyscy Twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed Ciebie i rozszerzę Twoje granice i nikt nie będzie napadał na Twój kraj, gdy Ty 3 razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga Twego. Krwi moich ofiar nie powinieneś składać razem z kwaszonym chlebem, i nic z ofiary paschalnej nie powinno pozostać na drugi dzień. Najlepsze z pierwocin ziemi Twojej winieneś przynieść do domu Pana Twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku Jego matki. Pan rzekł do Mojżesza, zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z Tobą i z Izraelem. I był tam Mojżesz u Pana 40 dni i 40 nocy i nie jadł chleba i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza, 10 słów. Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z 2 tablicami świadectwa w ręku, Nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i Izraelici zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także Izraelici, a on dawał im polecenia powierzone mu przez Pana na górze Synaj. Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał Izraelitom to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to Izraelici mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na twarzy Mojżesza. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z nim. Wykonanie przepisów o zorganizowaniu kultu. Pouczenie Izraelitów o przepisach kultu. Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich: oto co Pan nakazał wam wypełnić. 6 dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień 7 będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana. Ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią. Nie będziecie rozpalać ogniska w dniu szabatu w waszych mieszkaniach. Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów. Oto co nakazał Pan, mówiąc: dajcie z dóbr waszych daninę dla Pana. Każdy więc, którego skłoni do tego serce, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz, purpurę fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów oraz drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczania i pachnących kadzideł, kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału. Każdy uzdolniony z was winien przyjść i wykonać to, co Pan nakazał, to jest przybytek i jego namiot, przykrycia, kółka, deski, poprzeczki, słupy i podstawy, arkę z drążkami, przebłagalnię i okrywającą ją zasłonę, stół z drążkami i z należącym do niego sprzętem oraz z chlebem pokładnym, świecznik do oświetlenia z należącymi do niego sprzętami, z lampami oraz z oliwą do świecenia, ołtarz kadzenia z drążkami, olejek do namaszczania, pachnące kadzidło i zasłonę na wejście do przybytku. Ołtarz całopalenia z jego brązową kratą, z drążkami należącymi do niego sprzętami, kadź z jej podstawą. Zasłony dziedzińca i jego słupy i podstawy i zasłonę na wejście do dziedzińca. Paliki przybytku i paliki dziedzińca z powrozami do nich. Szaty z drogocennej tkaniny do służby w świętym przybytku. Święte szaty dla Aarona, kapłana, i szaty dla jego synów, dla sprawowania czynności kapłańskich. Potem całe zgromadzenie Izraelitów odeszło od Mojżesza. Wnet jednak wszyscy, których skłoniło serce i duch ochoczy, przynieśli daninę dla Pana na budowę namiotów spotkania i na wszelką służbę w nim oraz na święte szaty. Przyszli mężczyźni i kobiety, wszyscy ochoczego serca, przynosząc spinki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie przedmioty ze złota. Wszyscy złożyli Panu dary ze złota, dokonując gestu kołysania. A także fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwono i skóry delfinów przynosili wszyscy, którzy je znaleźli u siebie. Każdy, kto chciał złożyć daninę ze srebra czy brązu, przynosił tę daninę dla Pana, a każdy, kto posiadał drzewo akacjowe przydatne na coś do świętej służby, przynosił je również. Wszystkie zaś kobiety biegłe w tej pracy przędły własnoręcznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior. A wszystkie kobiety, które skłoniło do tego serce, przędły umiejętnie sierść kozią. Książęta zaś przynieśli kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektorału, a ponadto wonności i oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczania i pachnącego kadzidła. Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których skłoniło serce do składania darów niezbędnych do wykonywania tego, co Pan nakazał wykonać przez pośrednictwo Mojżesza, przynieśli to dla Pana dobrowolnie. Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: oto Pan powołał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy, i napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drzewa potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł. Dał mu też zdolność pouczania innych, jak i Oholiabowi, synowi
Ahisamaka z pokolenia Dana. Napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, tak że mogą sporządzać wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany. Besaleel, Oholiab i wszyscy biegli mężczyźni, którym Pan dał mądrość, rozum do poznania, niech wykonają wszelkie prace przy budowie świętego przybytku według wszystkich nakazów Pana. Następnie wezwał Mojżesz Besaleela, Oholiaba i wszystkich biegłych w rzemiośle, których serce obdarzył Pan mądrością, wszystkich tych, których serce skłaniało, aby pójść do pracy nad wykonaniem dzieła. Ci zaś przyjęli od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy świętego przybytku, aby je wykonać. Ponadto znosili im każdego dnia dalsze dobrowolne dary. Wtedy przyszli jak jeden mąż wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku, każdy od swojej pracy, którą wykonywał, i tak powiedzieli do Mojżesza. Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać. Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud znoszenia darów. Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet wiele zbywało. Budowa przybytku i jego sprzętów. Wszyscy najbieglejsi spośród pracowników wybudowali przybytek z 10 tkanin skręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubami wyszytymi przez biegłego tkacza. Długość poszczególnych tkanin wynosiła 28 łokci, a szerokość 4 łokcie. Wszystkie zaś tkaniny miały jednakowe wymiary. 5 tkanin było powiązanych ze sobą jedna z drugą, podobnie drugie 5 tkanin było powiązanych jedna z drugą. I przyszyto wstążki z fioletowej purpury na brzegach jednej tkaniny, gdzie winna być spięta, i tak też uczyniono na brzegach ostatniej tkaniny, gdzie winna być spięta. 50 wstążek przyszyli do jednej tkaniny i 50 wstążek do drugiej tkaniny, w miejscu, gdzie mają być spięte, tak iż wstążki były przyszyte naprzeciw siebie. Ponadto przyszyli 50 złotych kółek i związali tkaniny za pomocą tych kółek, tak że przybytek stanowił jedną całość. Zrobiono również nakrycia z koziej sierści dla przybytku, a uczynili 11 nakryć. Długość jednego nakrycia wynosiła 30 łokci, a szerokość jednego nakrycia 4 łokcie. I te 11 nakryć miały jednakowe wymiary. Powiązano ze sobą 5 nakryć osobno, a pozostałe 6 osobno. I przyszyto 50 wstążek na brzegach jednego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte, i 50 wstążek na brzegach drugiego nakrycia w miejscu, w którym mają być spięte. Ponadto przyszyto 50 kółek z brązu i w ten sposób związano nakrycia przybytku, że utworzyły jedną całość. Oprócz tego uczyniono nakrycie na namiot ze skór baranich barwionych na czerwono i wreszcie nakrycie na wierzch ze skór delfinów. I z drzewa akacjowego zrobiono deski na przybytek i ustawiono je pionowo. Wysokość deski wynosiła 10 łokci, a szerokość jednej deski 1,5 łokcia. Każda deska miała 2 czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego. Tak zrobiono u wszystkich desek przybytku. A zrobiono dla przybytku 20 desek na ścianę południową i 40 podstaw srebrnych sporządzonych pod te 20 desek, na każdą deskę 2 podstawy na oba jej czopy. A po drugiej stronie przybytku na ścianę północną zrobiono także 20 desek. A do nich 40 podstaw srebrnych po 2 podstawy na każdą deskę. A dla tylnej części przybytku na ścianę zachodnią sporządzono 6 desek. Przy narożnikach tej tylnej ściany przybytku postawiono po 2 deski. Przystawały one szczelnie do siebie na dole, a na górze równie szczelnie połączone były ze sobą za pomocą powiązania. Tak też uczyniono z deskami na obu innych narożnikach. I tak w tylnej ścianie przybytku było 8 desek, a podstaw srebrnych 16, czyli po 2 podstawy na każdą deskę. I zrobiono również poprzeczki z drzewa akacjowego dla powiązania desek, 5 dla jednej ściany przybytku, a 5 poprzeczek dla desek drugiej ściany przybytku i 5 poprzeczek dla tylnej, czyli zachodniej ściany przybytku. Poprzeczkę umieszczoną w pośrodku desek sporządzono w ten sposób, że przechodziła od końca do końca. Deski pokryto złotem, a pierścienie dla osadzenia drewnianych wiązań zrobiono ze złota i poprzeczki pokryto złotem. Zrobiono też zasłonę z fioletowej i czerwonej purpury z karmazynu i kręconego bisioru z cherubami wyszytymi przez biegłego tkacza. I zawieszono ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem. Haczyki do nich wykonano ze złota, a cztery podstawy zrobiono z brązu. I uczyniono też zasłonę przy wejściu do przybytku z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, wielobarwnie wyszywano. Ponadto uczyniono do niej pięć słupów i haczyki i pokryto złotem ich głowice i klamry, a podstawy do nich były z brązu. Potem Bezaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość i wysokość 1,5 łokcia. I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynił na niej dookoła złoty wieniec. Odlał dla niej 4 pierścienie ze złota i przymocował je do 4 jej rogów. 2 pierścienie do jednego jej boku i 2 pierścienie do drugiego jej boku. Również zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. I do pierścieni na obu bokach arki włożył te drążki służące do jej przenoszenia. Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota, a długość jej wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość 1,5 łokcia. 2 też cheruby wykuł ze złota, uczynił zaś je na obu końcach przebłagalni. 1 cheruba na jednym końcu, a 2 cheruba na drugim końcu przebłagalni. Wykonał cheruby razem z przebłagalnią na obu jej bokach. Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze i zakrywały nimi przebłagalnie. Twarze miały zwrócone jeden ku drugiemu, ku przebłagalni były zwrócone twarze cherubów. Zrobił też z drzewa akacjowego stół, którego długość wynosiła 2 łokcie, jego szerokość 1 łokieć, jego wysokość 1,5 łokcia. Pokrył go szczerym złotem i uczynił na nim dookoła złoty wieniec. I uczynił wokoło listwę na 4 palce szeroką i zrobił złoty wieniec dookoła tej listwy. Odlał następnie 4 złote pierścienie i przyprawił te pierścienie do 4 rogów stołu, gdzie znajdują się 4 jego nogi. Blisko listwy znajdowały się pierścienie do włożenia w nie drążków z drzewa akacjowego do przenoszenia stołu. A zrobił te drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. Przenoszono stół za ich pomocą. Uczynił także ze szczerego złota naczynia do stołu, misy i czasze, dzbanki i patery do składania ofiar płynnych. Zrobił też świecznik ze szczerego złota, z tego samego złota wykuł ten świecznik wraz z jego podstawą i trzonem. Jego kielichy oraz pąki i kwiaty były z tej samej bryły. 6 ramion wychodziło z jego boków, 3 ramiona świecznika z jednego jego boku i 3 ramiona świecznika z drugiego jego boku. I znajdowały się na jednym ramieniu 3 kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami i 3 kielichy kształtu kwiatów migdałowych na drugim ramieniu z pąkami i kwiatami. Tak było na 6 ramionach wychodzących ze świecznika. Na świeczniku zaś były 4 kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami. A pąk jeden był pod 2 wychodzącymi z niego ramionami, jeden pąk pod 2 następnymi jego ramionami. Tak było pod 6 ramionami wychodzącymi ze świecznika. Pąki te i ramiona wychodziły z samego świecznika i były wykonane z tej samej bryły szczerego złota. Uczynił ze szczerego złota 7 lamp, oraz skrzypce i popielnice do knotów. Z talentu zaś szczerego złota wykonał świecznik i wszystkie przyrządy należące do niego. Potem do spalania kadzidła zbudował z drzewa akacjowego ołtarz. Jego długość wynosiła 1 łokieć i 1 jego szerokość. I był kwadratowy, a wysokości miał 2 łokcie. I wychodziły z niego rogi. Pokrył go szczerym złotem, jego wierzch i jego boki wokoło i jego rogi. Uczynił na nim złoty wieniec dookoła. Poniżej zaś tego wieńca, na 2 jego bokach, umieścił 2 złote pierścienie na drążki, za pomocą których się go przenosi. A drążki wykonał z drzewa akacjowego i pokrył złotem. Sporządził również święty olej namaszczania oraz pachnące kadzidło, jak robi sporządzający wonności. I zbudował ołtarz z drzewa akacjowego mający 5 łokci długości i 5 łokci szerokości. Ołtarz był kwadratowy, na 3 łokcie wysoki. I uczynił rogi na 4 narożnikach ołtarza, i wychodziły z niego, i pokrył je brązem. I sporządził sprzęty do ołtarza, jak popielnice, łopatki, kropielnice, widełki i kadzielnice. Wszystkie jego sprzęty sporządził z brązu. Z brązu też wykonał kratę do ołtarza w formie siatki, poniżej jego krawędzi od dołu, aż do połowy wysokości. Nad kratą zaś z brązu odlał 4 pierścienie na drążki na 4 rogach. Zrobił zaś te drążki z drzewa akacjowego i pokrył je brązem. I włożył te drążki do pierścieni znajdujących się po bokach ołtarza, aby go na nich przenosić. Uczynił zaś go z desek, tak aby wewnątrz był wydrążony. I uczynił kać z brązu, z podstawą również z brązu, wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu. Następnie urządził dziedziniec przybytku po stronie południowej. Zasłony dziedzińca były skręconego bisioru, długie na 100 łokci, a 20 słupów i 20 podstaw było z brązu oraz haczyki i klamry ze srebra. Po stronie północnej zasłony były długie na 100 łokci, a ponadto uczyniono 20 słupów, 20 podstaw z brązu oraz haczyki przy słupach i ich klamry ze srebra. Po stronie zachodniej zasłona miała 50 łokci, a do tego uczyniono 10 słupów i 10 podstaw. Haczyki przy słupach i ich klamry były ze srebra. Po stronie wschodniej zasłona miała również 50 łokci. Zasłony na jedną ścianę boczną miały po 15 łokci, a do tego miały 3 słupy i 3 podstawy. Zasłony zaś na drugą stronę boczną wynosiły 15 łokci, a do tego miały też 3 słupy i 3 podstawy. Wszystkie zasłony tworzące ogrodzenie dziedzińca były utkane z bisioru kręconego, a podstawy do słupów były z brązu, haczyki zaś przy słupach oraz ich klamry ze srebra, także głowice ich były pokryte srebrem. Wszystkie słupy dziedzińca miały srebrne klamry. Zasłona u wejścia na dziedziniec była z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i skręconego bisioru, wielobarwnie wyszywana, i miała 20 łokci szerokości i 5 łokci wysokości, zgodnie z rozmiarami innych zasłon dziedzińca. 4 słupy do niej i ich podstawy były wykonane z brązu, a haczyki przy nich ze srebra, pokrycie ich głowic oraz klamry były ze srebra. Wszystkie paliki dziedzińca przybytku były z brązu. Oto obliczenie wydatków na przybytek. Na przybytek świadectwa, który na rozkaz Mojżesza wybudowali Lewici pod nadzorem Itamara, syna Aarona kapłana. A Besaleel, syn Uriego, syn Hura z pokolenia Judy, wykonał wszystko, co mu nakazał Pan przez Mojżesza, a z nim pracował Oholiab, syn Achisamaka z pokolenia Dana, jako wybitny snycerz, tkacz wielobarwnie wyszywający przy pomocy fioletowej, czerwonej purpury, karmazynu oraz bisioru. Zużyli zaś wszystkiego złota na roboty przy budowie przybytku 29 talentów z ofiar złożonych gestem kołysania i 730 syklów według wagi sykla przybytku, a srebra od spisanych w zgromadzeniu było 100 talentów i 1775 syklów według wagi sykla przybytku. 1 beka, czyli na głowę pół sykla według wagi sykla przybytku, pobierano od wszystkich, którzy podlegali spisowi, począwszy od lat 20 i wzwyż, czyli od 603 550 mężczyzn. 100 talentów srebra zużyto na odlanie podstaw do przybytku i podstaw do zasłon. 100 talentów na 100 podstaw, czyli po talencie na jedną podstawę. Z 1775 syklów zrobiono haczyki do słupów i pokrycie na ich głowice i opatrzono je klamrami. Brązu zaś, który złożono w ofierze gestem kołysania, było 70 talentów i 2400 syklów. Odlano z niego podstawy do bramy wejściowej do namiotu spotkania, ołtarz z brązu z kratą brązową na nim oraz wszelki sprzęt ołtarza. Podstawy dziedzińca, podstawy do bramy na dziedziniec, wszystkie paliki przybytku i wszystkie paliki dziedzińca. Wykonanie szat kapłańskich. Zrobili też szaty z drogocennej tkaniny do pełnienia służby w przybytku z fioletowej i czerwonej purpury oraz karmazynu. Zrobili również szaty święte dla Aarona, jak to Pan nakazał uczynić Mojżeszowi. Wykonali efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz skręconego bisioru. Wykuli przeto cienkie blaszki ze złota i pocięli je na nitki, aby je można wpleść w fioletową i czerwoną purpurę, w karmazyn oraz w bisior, sposobem biegłego tkacza. Zrobili również 2 naramienniki spięte ze sobą, a spięte na obu górnych końcach. A przepaska efodu, która się na nim znajduje, była wykonana tak samo z nici ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i skręconego bisioru, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Obrobili też kamienie oneksowe, osadzone w złote oprawy, z wykutymi na nich, na wzór pieczęci, imionami synów Izraela. Umieścili je na obu naramiennikach efodu, jako kamienie pamięci o synach Izraela, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Uczynili też pektorał wykonany przez biegłych tkaczy, w ten sam sposób jak efod z nici ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i skręconego bisioru. Traktorał był kwadratowy, a długość jego i szerokość wynosiły 1 pięć. Był on podwójnie złożony. Umieścili na nim 4 rzędy drogich kamieni. W pierwszym rzędzie rubin, topaz i szmaragd. W drugim rzędzie granat, szafir i beryl. W trzecim rzędzie opal, agat, ametyst. Wreszcie w czwartym rzędzie chryzolit, onyks i jaspis. Były osadzone w oprawach ze złota w odpowiednich rzędach. Kamienie te otrzymały imiona 12 synów Izraela. Było ich 12 według ich imion. Były ryte na wzór pieczęci, każdy z własnym imieniem według 12 pokoleń. Wykonali do pektorału 2 łańcuszki skręcone na kształt sznura ze szczerego złota. Wykonali też do pektorału 2 złote oprawy i 2 złote pierścienie i przymocowano oba te pierścienie na obu końcach pektorału. 2 złote sznury przewlekli przez oba pierścienie na obu końcach pektorału. Oba zaś drugie końce obydwu sznurów przyszyli do obu opraw i przywiązali je do przedniego naramiennika efodu. Wykonali 2 złote pierścienie i przymocowali je do obu górnych końców pektorału. Wreszcie wykonali jeszcze 2 inne złote pierścienie i przyszyli je do obu naramienników efodu na zewnętrznej stronie w miejscu spięcia efodu z przepaską. Potem związali pierścienie pektorału z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, tak aby pektorał leżał na przepasce efodu i nie mógł się przesunąć ze swego miejsca na efodzie, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Zrobili też suknię pod efod całą utkaną z fioletowej purpury i miała w środku otwór na głowę z obszywką dookoła otworu, jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarła. Na dolnych jej krajach przyszyli jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i kręconego bisioru. Zrobili także dzwonki ze szczerego złota i przyszyli je między jabłkami granatu wokoło. Dzwonek złoty i jabłko granatu następowały na przemian dookoła jednego kraju sukni, przywdziewanej w czasie pełnienia służby, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Zrobili także tuniki tkane z bisioru dla Aarona i jego synów oraz tiarę z bisioru, mitry z bisioru, lniane spodnie z bisioru kręconego oraz pas z bisioru kręconego, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, wielobarwnie wyszywany, jak Pan nakazał Mojżeszowi. I zrobili też diadem ze szczerego złota i wyrzeźbili na nim, jak się rzeźbi na pieczęci, poświęcony dla Pana. I przywiązali go sznurem z fioletowej purpury, tak, aby był na tiarze i żeby na przedniej stronie tiary był umieszczony, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Tak wykonano wszelką robotę około budowy namiotu spotkania. Izraelici wykonali zaś wszystko tak, jak to nakazał Pan Mojżeszowi, tak wykonali. I oddali przybytek Mojżeszowi wraz z namiotem i sprzętami, jak kółka, deski, poprzeczki, słupy, podstawy, nakrycia, jedne ze skór baranich barwionych na czerwono, a drugie ze skór delfinów, oraz przykrywającą zasłonę, arkę świadectwa z drążkami, przebłagalnie, stół ze wszystkimi należącymi do niego sprzętami i z chlebami pokładnymi, i świecznik ze szczerego złota z lampami ustawionymi w szeregu oraz ze wszystkimi przyborami należącymi do niego i olej do oświetlenia, także ołtarz złoty i olej do namaszczania, pachnące kadzidło oraz zasłonę przy wejściu do namiotu, ołtarz z brązu wraz z kratą z brązu i drążkami oraz wszystkie jego przybory, kadź i jej podstawę. Zasłony dziedzińca, słupy i podstawy do nich, zasłony przy wejściu do dziedzińca, powrozy i paliki oraz wszystkie sprzęty potrzebne do służby w przybytku i w namiocie spotkania. Szaty z drogocennej tkaniny do posługi w przybytku, szaty święte dla Aarona kapłana i szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich. Jak Pan nakazał Mojżeszowi, tak też wykonali wszystko Izraelici. Gdy zaś ujrzał Mojżesz, że wszystko wykonali, jak nakazał Pan, udzielił im błogosławieństwa. Tak powiedział Pan do Mojżesza. W pierwszym dniu miesiąca pierwszego postawisz przybytek wraz z namiotem spotkania i umieścisz w nim arkę świadectwa i nakryjesz ją zasłoną. Wniesiesz także stół i położysz na nim to, co ma być położone, oraz wniesiesz świecznik i postawisz na nim lampy. Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła przed arką świadectwa i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku. Ołtarz zaś całopalenia postawisz przed wejściem do wnętrza namiotu spotkania. Kadź zaś umieścisz między namiotem spotkania a ołtarzem i napełnisz ją wodą. Urządzisz też dziedziniec dookoła, a przy bramie zawiesisz zasłonę. Wtedy weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest. Poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty i będzie święty. I namaścisz ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami i poświęcisz go i będzie bardzo święty. Namaścisz również kadź i podstawę jej i poświęcisz ją. Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów przed wejście do namiotu spotkania i obmyjesz ich wodą. Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty i namaścisz go i poświęcisz go, aby mi służył jako kapłan. Każesz także zbliżyć się jego synom i ubierzesz ich w szaty. Potem namaścisz ich, jak namaściłeś ich ojca, aby mi służyli jako kapłani. Przez to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki. Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Tak wykonał. Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią arkę świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Postawił również stół w namiocie spotkania po stronie północnej przybytku przed zasłoną, a na nim rozłożył przed obliczem Pana rząd chlebów, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Postawił też świecznik w namiocie spotkania naprzeciw stołu po stronie południowej przybytku i na nim umieścił lampy przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Postawił również ołtarz złoty w namiocie spotkania naprzeciw zasłony i kazał palić na nim wonne kadzidło, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Zawiesił zasłonę przy wejściu do przybytku. Ołtarz zaś całopalenia postawił przed wejściem do wnętrza namiotu spotkania i ofiarował na nim całopalenie i ofiarę pokarmową, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Ustawił także kać między namiotem spotkania a ołtarzem i nalał w nią wody do mycia. I myli w niej ręce i nogi Mojżesz i Aaron oraz jego synowie, przed wchodzeniem do namiotu spotkania i przystąpieniem do ołtarza, jak to nakazał Pan Mojżeszowi. Wreszcie urządził dziedziniec dookoła przybytku i ołtarz, a przy wejściu zawiesił zasłonę. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Wtedy to obłok okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę. A jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę, aż do dnia uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.